Dzień dobry Państwu, moje nazwisko Emil Wąsacz, jestem prezesem zarządu spółki Stalexport Autostrady. W związku z tym, że paragraf 5 regulaminu walnego zgromadzenia przewiduje, że walne zgromadzenie otwiera przewodniczący rady lub jego zastępca albo inny członek rady nadzorczej, a w razie nieobecności członków rady nadzorczej też zarządu pozwalam sobie na otwarcie walnego zgromadzenia akcjonariuszy Stalexportu Autostrada. Przed sobą mamy porządek obrad, którego najważniejszym punktem, przynajmniej w tym momencie, jest wybór przewodniczącego zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy. W związku z tym proszę o zgłaszanie kandydatów na przewodniczącego. Proszę bardzo.
Andrzej Bartosiak, Wiela Damiak, pełnomocnik Autostrady per Italia. Chciałem zaproponować pana mecenasa Rafała Sasiaka, tutaj obecnego, na przewodniczącego dzisiejszego walnego. Pan Rafał Sasiak jest radcą prawnym, mającym doświadczenie w prowadzeniu tego rodzaju walnych.
Jeszcze jest dodatkowo pełnomocnikiem akcjonariusza Marka Długajczyka. Teraz prosiłbym osobę odpowiedzialną za ocenę formalną liczenia głosów, za wyjaśnienie zasad głosowania.
Proszę Państwa, podczas rejestracji otrzymaliście Państwo urządzenia do głosowania. A żeby poprawnie zagłosować, należy na tym urządzeniu wybrać rodzaj głosu, jaki chcemy oddać w danej sprawie, czyli wcisnąć klawisz tak, nie lub wstrzymał się, a następnie zagłosować klawiszem Enter. Ten klawisz Enter jest momentem, w którym Państwo wrzucacie swój głos do urny. W tej chwili urządzenia są włączone, można równie oddać głos. Na tablicy będzie się wszystko wyświetlało, także wyniki, które otrzyma później pan przewodniczący. Jak będzie wyglądała cała procedura głosowania? Jeśli są jakieś pytania, proszę zadawanie teraz.
Jeśli nie ma pytań, to w związku z tym, czy są jeszcze jacyś inni kandydaci na przewodniczącego walnego zgromadzenia? Nie ma. W związku z tym zarządzam głosowanie na wybór przewodniczącego zwyczajnego walnego zgromadzenia. Przypominam, kandydatem jest pan mecenas Rafał Sasiak, pełnomocnik Marka Długajczyka. Głosowanie jest zakończone, mamy wyniki. Jednogłośnie został wybrany na przewodniczącego pan Rafał Sasiak. Prosimy o podjęcie obowiązku.
Dziękuję Państwu za wybór. Postaram się sprawnie przewodniczyć obradom zgromadzenia.
Zapraszamy tutaj do takiego prezydium, chyba że tam też.
Czy mogę zostać tutaj?
Proszę bardzo.
Jeśli można, bardzo dziękuję. Proszę Państwa, w trybie paragrafu 6 ust. 2 regulaminu jestem zobowiązany złożyć oświadczenie, że wyrażam zgodę. To jest tylko czynność następcza w stosunku do tego, co miało miejsce, czyli głosowania. W tej chwili przechodzimy do realizacji porządku obrad. Przypominam, że za nami jest punkt 2 tego porządku. Przechodzimy do sprawy ujętej pod punktem numer 3. To jest sporządzenie listy obecności w trybie artykułu 410 paragraf 1. Kodeksu spółek handlowych. Jako przewodniczący jestem zobowiązany do dokonania tej czynności jako pierwszej jeszcze przed podjęciem prowadzenia obrad. Taka lista została przed chwileczką mi udostępniona. W tym miejscu ją podpisuję. Pragnę Państwa poinformować, że z przedstawionego mi wydruku wynika, że na zgromadzeniu obecnych jest 13 akcjonariuszy i liczba głosów reprezentowana przez tych akcjonariuszy jest przedstawiona na tablicy, czy na tablicy świetlnej, tak to nazwijmy. To jest 71,6736 kapitału. To powoduje tym samym, że możemy prowadzić obrady z tego względu, że zarówno kodeks handlowy, czy kodeks spółek handlowych, jak i statut oraz regulamin zgromadzenia akcjonariuszy Stalexport S.A. nie wymagają kwalifikowanej większości głosów, czy też kworum do jako przesłanki umożliwiającej prowadzenie obrad.
przede mną jest zestaw pełnomocnictw. Ja uprzednio dokonałem weryfikacji tych pełnomocnictw. Legitymacja osób, które są umocowane jako pełnomocnicy, nie budzi wątpliwości. Także każdy z pełnomocników obecnych może brać udział w czynnościach zgromadzenia. Tyle, jeżeli chodzi o punkt trzeci porządku obrad. W punkcie czwartym, do którego przechodzimy w tej chwili, stwierdzamy prawidłowość zwołania zwyczajnego wolnego zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. O tej ostatniej kwestii mówiłem przed chwilą, nie jest wymagane kworum, natomiast gdy chodzi o kwestię prawidłowości zwołania zgromadzenia, zgodnie z trybem uregulowanym w artykule 402 ze znaczkiem 1 Kodeksu Spółek Handlowych, wolne zgromadzenie spółki publicznej zwołuje się poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej oraz raport bieżący. Takie czynności zostały dokonane zgodnie z przepisami. Ogłoszenie ukazało się w terminie 26 dni przed obradami zgromadzenia, także zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i jest także zdolne do podejmowania uchwał. W ten sposób zamykamy kwestie ujęte w punkcie czwartym porządku obrad i przechodzimy do punktu numer 5. Każdy z akcjonariuszy ma przed sobą zestaw materiałów. On jest ułożony w takiej sekwencji, że obok uchwały, która będzie podejmowana, jeśli była wymagana uprzednio uchwała towarzysząca Rady Nadzorczej, to ten dokument również jest załączony. Powołując się na uchwałę, którą będziemy głosować, w każdym wypadku będę odwoływał się do materiałów, które są Państwu udostępniane, z powołaniem się na numerację tej uchwały powołaną w projekcie załączonym do materiałów zgromadzenia. Mamy za sobą uchwałę numer 1. W tej chwili w ramach realizacji punktu 5 porządku obrad przechodzimy do kwestii ukonstytuowania albo też braku komisji skrutacyjnej. W każdym wypadku będę odczytywał projekty uchwały. Poza sytuacją, w której będziemy głosować absolutoria, no to jest zestaw powtarzalnych uchwał kilkunastu. W związku z tym będę tylko wskazywał osobę, której dotyczy głosowanie. Przechodząc do kwestii powołania komisji skrutacyjnej, odczytuję projekt uchwały. To jest uchwała numer 2 w przedmiocie powołania komisji skrutacyjnej. I tak, paragraf pierwszy. Zwyczajne walne zgromadzenie Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach postanawia zgodnie z paragrafem 10a regulaminu walnego zgromadzenia nie powoływać komisji skrutacyjnej i upoważnić przewodniczącego zwyczajnego walnego zgromadzenia do podpisywania wydruków z głosowań. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Ten paragraf regulaminu, do którego odwołuje się uchwała, to jest oczywiście postanowienie, które pozwala na rezygnację z powołania komisji w sytuacji, kiedy same obrady prowadzone są w systemie głosowania elektronicznego. Zarządzam głosowanie. Proszę o oddawanie głosu. Dziękuję bardzo. Zamykam głosowanie. Odczytuję wyniki. One są widoczne na tablicy. Mamy 100% głosów za, także procedujemy w dalszej części zgromadzenia bez udziału komisji skrutacyjnej. Proszę Państwa, w kolejnym punkcie porządku obrad mamy kwestię przyjęcia tegoż porządku. I tutaj jest drobna uwaga i propozycja z mojej strony. Ja występuję z jednej strony jako przewodniczący, a z drugiej jako pełnomocnik akcjonariusza pana Marka Długajczyka. Jest następująca propozycja ze strony akcjonariusza. Mianowicie w punkcie 19 i w punkcie 18 porządku obrad mamy dwa głosowania. To jest punkt 17 i 18. W punkcie 17 to jest podjęcie uchwały w sprawie pokrycia strat spółki z lat poprzednich, natomiast w punkcie 18 mamy podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w drodze zmiany statutu spółki poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji w celu pokrycia strat z lat poprzednich. Tutaj pada sugestia, żeby zmienić porządek obrad w taki sposób, żeby te uchwały były głosowane w odwrotnej kolejności. To znaczy się w pierwszej kolejności uchwała o obniżeniu kapitału, a następnie uchwała o pokryciu strat. Ten wniosek jest uzasadniony takim argumentem, że uchwała o pokryciu strat odwołuje się do pozycji kapitału zapasowego, który jest stworzony dopiero w następstwie uchwały o obniżeniu kapitału. W związku z tym no, logiczna sekwencja powinna być konstruowana w taki sposób, że pierw tworzymy kapitał, a następnie podejmujemy czynności dotyczące przeznaczenia tego kapitału. Ja w takiej wersji poddam porządek obrad pod głosowanie. Zmiana dotyczy tylko kolejności głosowania punktów ujętych pod numerami 17 i 18. Czy ktoś z Państwa ma uwagi do takiej propozycji akcjonariusza? Jeżeli nie, to zarządzam głosowanie nad porządkiem obrad w zmienionej kolejności. Proszę o oddawanie głosów. Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta wymaganą większością 93,39%. Mamy 11 713 046 głosów wstrzymujących, co nie wpływa na wynik głosowania. Procedujemy zatem w ramach zmienionego porządku obrad. W tej chwili przejdę już do merytorycznej jego części. W punkcie 7 oraz 8 mamy odpowiednio rozpatrzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki i jednostkowego sprawozdania finansowego Stal Eksport Autostrady za rok obrotowy 2010 i dalej w punkcie 8 rozpatrzenia sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Stal Eksport Autostrady za rok obrotowy 2010. Ja proponuję, żeby te dwa punkty porządku obrad były objęte zbiorczym wystąpieniem Pana Prezesa. Oddaję głos Panu Prezesowi Emilowi Wąsaczowi. Bardzo proszę.
Dziękuję Państwu. Wystąpienie zarządu podzielę na dwie części. W pierwszej Pan Mieczysław Skorzyński, członek zarządu do spraw finansowych, dyrektor finansowy, omówi sprawy finansowe, natomiast w drugiej części, czyli perspektywy rozwoju, sprawy autostrady przejmę głos ja. Proszę bardzo.
Postaram się, żeby te słowa, które z mojej strony chciałbym powiedzieć, komentując wyniki finansowe, były zobrazowane slajdami. Wiem, że również Państwo otrzymali te prezentacje w postaci papierowej. Niektóre z tych informacji są dość szczegółowe, także warto rzucić okiem na tę prezentację, jaka jest również przed Państwem. Podstawowe istotne wydarzenia dla spółki w roku 2010 to przede wszystkim znacznie lepsze wyniki grupy kapitałowej niż te, które zostały uzyskane w roku 2009. Szczegółowo o tych wynikach za chwilę będę mówił. Tutaj mogę tylko stwierdzić, że zarówno przychody, jak i zyski były pokazywały dwucyfrową dynamikę, wzrost przychodów o 19%. Wynik netto wzrósł prawie dwukrotnie w porównaniu z rokiem 2009. Również w części swojej prezentacji przedstawię Państwu jedno z istotnych zagadnień, które miało bardzo duży wpływ na wyniki grupy kapitałowej, mianowicie po raz pierwszy od roku 2010 zastosowaliśmy przepisy 12 przepis Komitetu do spraw interpretacji międzynarodowych sprawozdań finansowych. Miał on niebagatelny wpływ, tu ograniczę się tylko do stwierdzenia, że gdybyśmy nie stosowali KIMS-u 12, to wynik byłby wyższy o ponad 23 miliony złotych, ale o tym szczegółowo nieco później. To, co istotne, no nie samymi wynikami żyjemy. Wiemy dobrze, jak wygląda bezpieczeństwo na polskich drogach. Staramy się również prowadzić różnego rodzaju akcje, które mają wpływ na poprawę tego bezpieczeństwa. Rok 2010, co jest naszym małym sukcesem, choć oczywiście licho nie śpi. W każdym razie w roku 2010 i do dnia dzisiejszego, w 2011, nie zanotowaliśmy żadnych wypadków śmiertelnych na autostradzie, co w porównaniu z innymi drogami stanowi, jak Państwo wiecie, szczególnie w warunkach polskich, swego rodzaju ewenement, pomimo wzrostu prędkości również. I jeszcze taka jedna istotna informacja dla tego roku 2010. Akcjonariuszom należą się dwa słowa wyjaśnienia. O tym będziemy rozmawiali trochę bliżej przy okazji perspektyw rozwoju spółki na rok bieżący i lata następne. Mianowicie świadoma nasza decyzja o zrezygnowaniu ze złożenia oferty na Krajowy System Poboru Opłat. Był to właściwie jedyny taki liczący się przetarg, w którym braliśmy udział. Nie złożyliśmy tej oferty z racji tego, iż uważaliśmy, że termin oddania do użytkowania tegoż Krajowego Systemu Poboru Opłat, tym elektronicznego systemu poboru opłat, termin, który jest planowany na 30 czerwca bieżącego roku, według konsorcjantów był nierealny. Owszem, moglibyśmy złożyć go, liczając sobie dość wysokie kary umowne, do ceny tegoż przetargu, do naszej ceny tegoż przetargu, ale inne ryzyka nie były niestety przez nas kontrolowane i moglibyśmy rzeczywiście w sytuacji braku porozumienia pomiędzy stroną zamawiającą, stroną publiczną, a nami, wystawić spółkę na potężne ryzyko trudnych do określenia kar w perspektywie najbliższych kilku lat. Stąd ta decyzja, nie startujemy. Niemniej jednak, jak nie startujemy bezpośrednio, o czym prezes Wącarz będzie mówił w swojej części, to będziemy starali się tutaj uczestniczyć jako jeden z podwykonawców tegoż kontraktu dla firmy zwycięskiej austriackiego Kapsza. Wyniki 2010 roku. Na tym slajdzie przedstawiliśmy pewne zbiorcze dane, wybrane dane, jak już wspomniałem, przychody ze sprzedaży wzrosły 19%. Było to rezultatem przede wszystkim i zwiększonego ruchu i wzrostu cen za przejazd naszą autostradą, który miał miejsce w grudniu 2009 roku. Wynik netto wzrósł prawie dwukrotnie. Było to efektem nie tylko tego wzrostu przychodów, ale również i utrzymywania kosztów pod ścisłą kontrolą. EBITDA, bardzo istotny wskaźnik, jak Państwo się orientujecie, dla każdej ze spółek kapitałowych. EBITDA to jest wzrost o 21%. Jeżeli chodzi o sumę bilansową, ona wzrosła dość znacznie, to prawie 28%, co było efektem przede wszystkim zaciągniętej ostatniej raty kredytu przez koncesjonariusza i tym samym wykorzystanie tych środków, które są niezbędne w celu sfinansowania wszystkich prac, jakie mają być z tego kredytu i z wpływu własnych koncesjonariusza pokryte. Czyli mamy tak zwane zamknięcie finansowe dla naszego projektu i to zamknięcie finansowe, no przynajmniej to ryzyko już nie tyle oddala, ale praktycznie rzecz biorąc kasuje. Także w tej chwili te środki zewnętrzne plus nasze środki własne będą służyły do pokrycia wszelkich niezbędnych inwestycji do końca okresu koncesji. Wszelkiego rodzaju wskaźniki jednoznacznie pokazują, iż spółka jest bezpieczna, grupa kapitałowa jest bezpieczna. Wzrastają wskaźniki rentowności zarówno sprzedaży, jak i kapitału własnego. Wskaźniki płynności utrzymują się na bardzo bezpiecznym poziomie. Zadłużenie jest stosunkowo niewielkie, nawet powiedziałbym, że w stosunku do EBITDA bardzo niskie, bo stanowi tylko 75%, to później zadłużenia na te grupy. Postaram się w tej chwili przejść przez poszczególne pozycje, zarówno kosztowe, przychodowe, jak i kosztowe. 94% naszych przychodów jest tworzone przez pobór opłat, a tylko niecałe 6% z innej działalności. Oczywiście wielkość tych przychodów z autostrad jest funkcją dwóch czynników, no przede wszystkim ruchu i ceny, jaką stosujemy. Jak Państwo na tym slajdzie możecie zaobserwować, rok 2009 to jest początek, nie w naszym, może w przypadku Polski, nie kryzysu finansowego, ale dość istotnego spowolnienia gospodarczego, co widać na ruchu poszczególnych kwartałach, kiedy w pierwszych dwóch kwartałach w porównaniu z rokiem 2008 mieliśmy dość istotny spadek tego ruchu. Następnie w kolejnych dwóch kwartałach był stosunkowo niewielki wzrost, co w sumie przyniosło praktycznie ruch na niezmienionym poziomie. Zupełnie inaczej ta sytuacja wyglądała w roku 2010. Te małe przyrosty ruchu, które miały miejsce w pierwszym, drugim kwartale, były prawdopodobnie efektem, nieprawdopodobnie, a na pewno efektem podwyższenia cen. Jednak okazuje się, że kierowcy dość szybko o tym zapominają. W trzecim kwartale, jak również w czwartym kwartale ubiegłego roku, ten przyrost ruchu był bardzo, bardzo znaczny, co z drugiej strony powoduje określone problemy o tym przy okazji nakładów inwestycyjnych, jakie w najbliższych latach będziemy prowadzili. Troszkę bliżej opowiemy, co chcemy zrobić, żeby z tym wzrastającym ruchem uporać się w taki sposób, iż nie będzie on stanowił przeszkody dla konsumenta czy pogorszenia warunków jego obsługi. Jak wyglądał ten średni dobowy ruch w podziale na kategorie pojazdów? U nas takie dwie kategorie występują. Samochody ciężarowe. Na tym obrazku jest wyraźnie powiedziane, jakie te samochody wchodzą w skład. Natomiast wszystkie oprócz motocykli, mówiąc krótko, dwuosiowych pojazdów z tylko czterema kołami. Samochody ciężarowe, jak Państwo możecie zauważyć, ruch samochodów ciężarowych cechuje dość duża wrażliwość na zmiany koniunktury gospodarczej. Istnieje taka dość ścisła korelacja między dynamiką produkcji przemysłowej a ruchem samochodów ciężarowych. Rok 2009 to była dość spora obniżka produkcji przemysłowej w kraju, co natychmiast znalazło odbicie polegające na spadku tego ruchu w porównaniu z rokiem poprzednim, 2008, momentami aż o 15%. Natomiast w roku 2010 obserwujemy z kolei bardzo istotny wzrost tego ruchu samochodów ciężarowych na naszej autostradzie. To jest w czwartym kwartale wzrost o prawie 18%. Kierowcy tych samochodów wybierają jednak drogę, która jest szybsza, bezpieczniejsza, pomimo że jest płatna. Myślę, że wraz z wprowadzeniem elektronicznego systemu poboru opłat dla samochodów ciężarowych ma to nastąpić 1 lipca. Również i część dróg alternatywnych będzie objęta takim systemem, w związku z czym z tego punktu widzenia nie spodziewamy się, żebyśmy doświadczyli bardzo istotnego spadku. Natomiast co się tyczy samochodów osobowych, to przede wszystkim to są samochody, które tranzytem przemieszczają się między Krakowem a Katowicami, czyli taki ruch, powiedzmy, trochę ponadlokalny, niemniej jednak jest to stała grupa klientów, która korzysta z tej usługi, jaką im oferujemy, jak również oczywiście ci, którzy okazjonalnie jadą, czy znajdują się na południu Polski albo jadą na południe Europy, bardzo często korzystają również z naszego odcinka autostrady ze względu na dość dobre połączenia, a w niedługim okresie już praktycznie rzecz biorąc po budowaniu odcinka A1 do granicy czeskiej. Od Gliwic będziemy skorelowani z Europą Południową i Zachodnią, rzeczywiście systemem autostrad, co z pewnością przyczyni się pozytywnie, jeżeli chodzi o ruch. Natomiast w przypadku samochodów osobowych ta korelacja między koniunkturą gospodarczą a ilością pojazdów korzystających z naszej autostrady nie jest tak istotna jak w przypadku samochodów ciężarowych, a ponadto powiedziałbym, co jest może trochę dziwne, zaskakujące, ale z okazji tej podwyżki, o której wspomniałem, która miała miejsce 1 grudnia 2009 roku i patrząc na te wskaźniki, wydaje się, że ta wrażliwość ruchu samochodów osobowych na podwyżkę opłat jest stosunkowo niewielka. Owszem, ona była na samym początku zauważona, ale można powiedzieć, że też dość trudne warunki, jakie panowały w pierwszym kwartale 2010 roku, mam tutaj na myśli zimę, też przyczyniły się do tego, że nastąpił pewien spadek ruchu samochodów osobowych, a następnie nastąpił, to była fontanna wprost, bo był aż o prawie 10% w trzecim kwartale, wzrósł ruch pojazdów osobowych po naszej autostradzie. Przychody ze sprzedaży. Kolejny slajd pokazuje mniej więcej dynamikę, która jest bardzo pozytywna dla praktycznie wszystkich pozycji związanych z ruchem samochodów, pojazdów po odcinku A4 Kraków-Katowice. Opłaty za przejazd samochodów osobowych wzrosły o 22%, co było efektem, tak jak powiedziałem wcześniej, zarówno wzrostem ceny za przejazd, jak i wzrostem ruchu. Tak samo opłaty za przejazd samochodów ciężarowych, nie objętych winietami, o dziwo wzrosły, i to dość mocno, aż o 32%. Okazuje się, że przejście na rzeczywisty pobór opłat, co miało miejsce w roku ubiegłym, i nieobjęcie winietami pojazdów ciężarowych o nośności od 3,5 do 12 ton nie spowodowało gwałtownego odejścia tych samochodów z korzystania z tegoż odcinka autostrady. Wprost przeciwnie, zauważamy systematyczny wzrost zarówno przychodu, ilości tych samochodów, a tym samym i przychodów z tego tytułu. Wzrost samochodów ciężarowych objętych winietami przyniósł nam 16% wzrost w przychodach. Pozostałe przychody, to już niewielki wzrost, to jest głównie fakt, że w tym budynku, w którym się znajdujemy, który jest częściowo naszą własnością, nastąpiło lepsze wykorzystanie tegoż majątku, jaki tutaj się znajduje, wolnej powierzchni, i nastąpił niewielki, acz jednak z roku na rok systematyczny wzrost przychodów z wynajmu powierzchni, jak również i z zarządzania tą nieruchomością. Koszty. Sprawa zawsze, że tak powiem, ma ten swój wymiar bardzo różny. My tutaj podzieliliśmy te koszty na koszty bieżącego utrzymania autostrady. Wspomniałem Państwu o tych dość trudnych warunkach zimowych na początku roku 2010. Jeszcze gorsze warunki miały miejsce na koniec roku 2010. Kiedy zużyliśmy absolutnie rekordowe ilości soli, żeby utrzymać tę autostradę bezpieczną, czytajmy, czarną, odśnieżoną, bez żadnego zalegania śniegu czy jakichś tam zlodowacień, które miały miejsce na wielu odcinkach dróg pierwszorzędnych w kraju, dróg krajowych. Jakoś udało nam się, nie jakoś, ale udało nam się dzięki przede wszystkim zdecydowanie wyższym kosztom, jakie ponieśliśmy, utrzymać tę autostradę w tej jakości, jakiej od nas oczekuje strona publiczna, ale przede wszystkim jakiej oczekuje od nas kierowcy. Zimowe utrzymanie to jest około 1/3 kosztów. Jak Państwo widzicie, wzrosty kosztów był 40%. Zużyliśmy w 2010 roku ponad 7,5 tysiąca ton soli, żeby utrzymywać tę autostradę zgodnie z normami, standardami, jakie są określone umową koncesyjną. I zauważyliśmy, że specjalnych skarg ze strony użytkowników nie było. Pozostałe koszty bieżącego utrzymania to przede wszystkim pewne prace, które standardowo muszą być przez nas wykonywane. Więc ocena stanu parametrów nawierzchni, przegląd obiektów mostowych wszystkich. Poza tym trochę tej powodzi nas bezpośrednio nie uderzyło, która miała miejsce w 2010 roku. Niemniej jednak pewne podmycia skarb, przede wszystkim skarb, miały miejsce i trzeba było na to przeznaczyć dodatkowe setki tysięcy złotych. W sumie koszty bieżące wzrosły o 27%. Co z pozostałymi pozycjami przedstawionymi na kolejnym slajdzie? Dziękuję bardzo. Tutaj, proszę Państwa, zanotowaliśmy 5% spadek kosztów. Główny powód tego spadku to jest wdrożenie w roku 2009 pewnego planu pod taką nazwą, jaką przyjęliśmy, efficiency plan, który polegał na przeglądzie wszystkich umów, jakie były zawarte przez grupę kapitałową Star-Export Autostrady, który polegał na restrukturyzacji stanowisk menedżerskich w firmie, czego najlepszym przykładem były te pierwsze słowa prezesa Wąsacza, jak się przedstawił prezes Star-Export Autostrada Małopolska, ale nie dokończył. Zarówno jest prezesem i spółki Star-Export Autostrady, i spółki SAM. W moim przypadku też nastąpiła taka konsolidacja stanowisk menedżerskich. Możemy z praktyki powiedzieć, że nie odbyło się to nie odbiło się to negatywnie na zarządzaniu spółką matką Stałej Sportowej Strady, natomiast znacznie ułatwia to bieżące zarządzanie, a przy okazji generuje dodatkowe oszczędności. I te oszczędności po kolei tutaj są zaprezentowane. Pierwsze wymierne efekty były widoczne w roku 2010. To jest, tak jak mówię, ten spadek o 5%. Pomimo wzrostu niektórych pozycji, niemniej jednak generalnie rzecz biorąc, udało nam się parę milionów złotych wygospodarować. Sądzę, że 2011 rok w warunkach porównywalnych w dalszym ciągu zobaczymy ten pozytywny efekt tegoż naszego efficiency plan wdrożonego pod koniec 2009 roku. W sumie, jak Państwo widzicie, poziom EBITDA wzrósł o 21%, ponad 20 milionów złotych. Przedstawiliśmy również na tym wykresie tak zwaną EBITDA skorygowaną o pewną pozycję, którą określamy w naszej nomenklaturze należnościami historycznymi, odzyskiwaniem tych naszych należności historycznych związanych jeszcze z podstawowym elementem naszej działalności w latach ubiegłych, czyli handlu wyrobami stalowymi. Te historyczne należności w coraz mniejszych ilościach, ale jednak odzyskujemy. W roku 2009 odzyskaliśmy ponad 11 milionów złotych, w roku 2010 już tylko 2 miliony złotych. To jest pozycja, która będzie naturalną drogą ulegała wyzerowaniu w najbliższym okresie. Nie przewidujemy większych tutaj odzysków w roku 2011. Praktycznie rzecz biorąc mogą to już być śladowe ilości. Ta EBITDA skorygowana wzrosła nawet zdecydowanie więcej, bo 34%. Głównym czynnikiem, który przyczynił się do tak istotnego poziomu, do tak istotnej poprawy poziomu tegoż wskaźnika, to jest oczywiście wzrost taryf, który przyniósł ponad 20 milionów dodatkowych przychodów, jak również wzrost ruchu, to jest kolejne 6 milionów złotych. Pozostałe pozycje już są zdecydowanie mniejszej wartości, niemniej jednak ziarko do ziarka i ta miarka to jest wzrost, tak jak wspomniałem, ponad 20 milionów złotych w roku 2010. Wspomniałem również na początku, jako jednym z tych bardzo istotnych czynników mających wpływ na sprawozdania finansowe roku 2010 i spotkań z inwestorami, z analitykami, zastosowanie interpretacji 12 Komitetu do spraw interpretacji międzynarodowych sprawozdań finansowych przynosi określone, zmienione kompletnie podejście do tych sprawozdań finansowych, które są publikowane przez nas, spółki, w skład której wchodzi podstawowy majątek w postaci koncesji, jaką mamy do roku 2027. Podejście do rachunkowe, do koncesjonariuszy uległo istotnej zmianie. Po pierwsze, nastąpiła reklasyfikacja składników infrastruktury, które pozostają, podkreślam to, pod kontrolą Skarbu Państwa i rozpoznaliśmy wartość niematerialną. Za chwilę jeszcze o tym będę mówił, obrazując to Państwu na takim wykresie, jaki przygotowaliśmy. Dodatkowo te zmiany, które wynikają z implementacji KIMS-u 12, to jest konieczność tworzenia rezerwy na szacowane przyszłe wydatki inwestycyjne, co jest bardzo istotnym elementem, a również amortyzacja zrealizowanych i planowanych wydatków inwestycyjnych od momentu rozpoczęcia poboru opłat za korzystanie z autostrady, czyli od 1 kwietnia 2000 roku. Także jak coś będziemy mieli do wydania, wraz wiemy o tym, że będziemy mieli coś do wydania w roku 2016, to my to już amortyzujemy od 1 kwietnia 2000 roku. Efekty przekształceń sprawozdań finansowych z racji zaimplikowania KIMS-u 12 to przede wszystkim znaczące zmniejszenie kapitałów własnych, szczególnie mam tu na myśli kapitały własne koncesjonariusza, ze względu na retrospektywne ujęcie tych zmian w naszej rachunkowości. To jest również, co jest bardzo istotne dla analityków, inne rozłożenie zysków w okresie obowiązywania koncesji. Obrazowo to można ująć, zaraz do tego też dojdę, że w tym pierwszym okresie te koszty są stosunkowo wyższe, później następuje konsumpcja, powiedzmy, tego dość twardego podejścia w pierwszym okresie koncesji, szczególnie w momencie, kiedy muszą być dokonywane nakłady inwestycyjne. Istotny wpływ również mają szacunki, zarówno wynikające ze zmiany nakładów inwestycyjnych, bo się mogą ceny zmienić, ze zmiany stóp procentowych, co też ma istotny wpływ na bieżące i przyszłe sprawozdania finansowe. Kolejny slajd właśnie obrazuje mniej więcej, jak wygląda amortyzacja i koszty finansowe projektu w sposób narastający. Proszę się tutaj do tej osi wartości w PLM nie nakładać jakichkolwiek liczb, to jest tylko i wyłącznie, żeby zilustrować ten przykład. Jak Państwo widzicie, ta niebieska linia mówi tak, jak by wyglądały amortyzacje, jak by wyglądały koszty finansowe w sytuacji, w której nie zastosowalibyśmy się do przepisów tej interpretacji. Widzimy, że początkowo te koszty byłyby stosunkowo niewielkie i one dopiero w drugiej części nasz okresu koncesji ulegałyby znacznemu przyspieszeniu. Zupełnie inaczej to wygląda w przypadku zastosowania interpretacji 12, mianowicie mamy wraz z nakładami inwestycyjnymi, których większość jest ponoszona w tej chwili, jest zdecydowany wzrost tych kosztów. Natomiast w dalszej kolejności, kiedy te podstawowe inwestycje są już zrealizowane, przyrosty w kolejnych latach koncesji są stosunkowo niewielkie, w związku z czym te zyski w drugiej połowie, jakie koncesjonariusz będzie osiągał w drugiej połowie okresu koncesji, są zdecydowanie większe. Oczywiście zakładamy, że przychody będą wzrastały, może nie w takim tempie, jak to miało miejsce w roku 2010, ale na pewno z roku na rok będziemy je mieli wyższe, chociażby z racji czy wzrostu ceny, czy wzrostu ilości użytkowników korzystających z autostrady, a robimy w tym kierunku pewne rzeczy, które z pewnością uatrakcyjnią ten towar, jakim jest A4 na odcinku Kraków-Katowice. Jak to wyglądało wcześniej, jak wygląda to w przypadku zastosowania KIMS-u, parę przykładów. Wydatki zarówno fazy pierwszej, to jest do momentu otwarcia do momentu rozpoczęcia poboru opłat, jak również i wydatki fazy drugiej, to są te wszystkie nakłady inwestycyjne, jakie jesteśmy zobligowani ponieść zgodnie z zapisami umowy koncesyjnej. Rozpoznaliśmy w tej chwili wartości bieżącej na dzień przyznania koncesji, natomiast wcześniej one były rozpoznawane w momencie ich poniesienia. Wydatki fazy pierwszej oraz szacowana wartość bieżąca przyszłych wydatków inwestycyjnych fazy drugiej ujmowana jest w wartościach niematerialnych. Na te wydatki tworzona jest rezerwa. Wcześniej mieliśmy sytuację zupełnie inną, bo faktycznie poniesione wydatki inwestycyjne były po pierwsze zaliczane do aktywów trwałych, natomiast to jest ta główna różnica z punktu widzenia wyników, jakie osiągamy w chwili obecnej, jakie osiągalibyśmy, gdybyśmy nie zastosowali KIMS-u. Nie mamy rezerw na przyszłe wydatki inwestycyjne, nie mielibyśmy rezerw na przyszłe wydatki inwestycyjne bez zastosowania tej interpretacji. Jak również obecnie wartości niematerialne amortyzujemy od momentu rozpoczęcia poboru opłat, a odwrócenie dyskonta rezerwy jest ujmowane w koszty finansowe. Wcześniej natomiast rzeczowe aktywa trwałe, zgodnie z zasadami, amortyzowane były od momentu ich przyjęcia do użytkowania i nie było kosztów finansowych. Na kolejnym slajdzie właśnie postaraliśmy się pokazać, jaki liczbowy wpływ miał KIMS na zysk za okres sprawozdawczy. W związku z tym przerobiliśmy zarówno 2009 pod te potrzeby, jak również pokazujemy Państwu, jak to by wyglądało, gdyby nie było KIMS-u. Ten wpływ tej interpretacji na zysk za 2009 rok to było ponad 22 miliony złotych. Za rok 2010 jest to ponad 23 miliony złotych, gdzie podstawową rolę odgrywa odwrócenie dyskonta rezerwy na wydatki inwestycyjne. EBITDA, a zysk brutto, to jest kolejny slajd, który pokazuje mniej więcej, jakie to pozycje zarówno kosztach, jak i przychodach finansowych, a także tych związanych z wpływem właśnie zastosowania nowych zasad polityki rachunkowości, miały miejsce w roku 2010 i w jaki sposób doprowadziły do tego, że zysk brutto za 2010 rok wyniósł prawie 20 milionów złotych. No, podstawowe pozycje, które tutaj uległy dość istotnemu przyspieszeniu, to są koszty finansowe. Szczególnie mam tu na myśli odsetki od kredytów i pożyczek wraz z ostatnim ciągnieniem kredytu przez SAM, które miało miejsce 30 zgodnie z zapisami umowy kredytowej, które miało miejsce 30 września 2010 roku. Też te odsetki od kredytów i pożyczek zdecydowanie wzrosły, bo praktycznie rzecz biorąc dwukrotnie. Oczywiście część tych środków, które zaciągnęliśmy, zapełniając rachunki rezerwowe, nie jest jeszcze wykorzystana. Na tym polega ta struktura zamknięcia finansowego, że mamy mieć zapewnione zabezpieczenie do sfinansowania niezbędnych wydatków inwestycyjnych, ale jest oczywiście u agenta kredytu inwestowana zgodnie z wymogami umowy kredytowej, w związku z czym wzrosły nam tak samo kwoty odsetek otrzymanych o prawie 60%. Niemniej jednak oczywiście ten negatywny arbitraż ma tutaj miejsce. Łącznie, tak jak powiedziałem, zysk brutto prawie 20 milionów, zysk netto ponad 14 milionów i tak pokrótce powiedział, wygląda to sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Star Eksport Autostrady za rok 2010. Działalność, może kolejny slajd, jakby tam przeskoczył. Chciałem Państwu pokazać, że pomimo tego ciągnięcia kredytu, zadłużenie netto spółki obniżyło się o 24%. Wynosi teraz ono 88 milionów złotych. Ja nie będę o wszystkich szczegółów tutaj Państwu przekazywał. Jest ich trochę, ale jeżeli byłyby jakieś pytania, później bardzo proszę, jesteśmy gotowi odpowiedzieć. W każdym razie widzimy, że spadek zadłużenia netto grupy kapitałowej miał miejsce w roku 2010 o prawie 28 milionów, a to zadłużenie netto do EBITDA wynosi tylko 0,75, ale jest stosunkowo niewielkie, co mogę powiedzieć, że tylko dobrze może rokować, o ile Grupa Kapitałowa Star Eksport Autostrady będzie uczestniczyła w przyszłych przetargach. Ma po prostu tutaj w dalszym ciągu określone możliwości zadłużenia się od tej strony, że tak powiem, nie sięgamy pewnych proporcji, które dla strony finansującej stanowią jakiś mały znak zapytania. Ten wskaźnik pokazuje jednoznacznie, że jesteśmy w stanie jeszcze zdobyć na rynku na oczywiście określone projekty finansowanie niezbędne do uczestniczenia w tych projektach. Nakłady inwestycyjne, jakie realizowaliśmy w roku 2010, to przede wszystkim zakończenie pierwszego etapu remontu obiektów mostowych. Wyremontowaliśmy ich 10. Rozpoczęliśmy jednocześnie remont kolejnych 22 obiektów mostowych, który zakończymy w roku 2012. Wtedy będziemy mogli powiedzieć, że wszystkie mosty i wiadukty są wyremontowane i są utrzymywane w jakości takiej, jaka jest absolutnie niezbędna, żeby nie nastąpiła, nie daj Boże, jakakolwiek katastrofa budowlana. Mosty się zazwyczaj remontuje na lat, czy tam utrzymuje przez lat 50. U nas nastąpiła taka konieczność po 25 latach, po 30 latach. Już trzeba było remontować wszystkie praktycznie rzecz biorąc obiekty mostowe. Jakość tych obiektów, jaka miała miejsce, budowa, która miała miejsce w latach 80. i na początku 90. była tak horrendalnie niska. Nie wiemy, ile kto wziął za różnego rodzaju wynalazki nagród, natomiast wiemy o tym, że dzisiaj to niestety uderza po naszej kieszeni, ale to jest coś, co było przewidziane i jest przewidziane planem nakładów inwestycyjnych, także dzisiaj czy za rok czasu będziemy mogli powiedzieć, że te wszystkie obiekty są bardzo bezpieczne i spełniają wszelkie normy, jakim powinien taki obiekt mostowy podlegać. To są grube miliony złotych, które trzeba wydać. O tym będzie jeszcze prezes Wątacz Państwu mówił w dalszej części prezentacji. Również po 10 latach eksploatowania ponad 10 latach wymieniamy systematycznie nasz park maszynowy. To są te wielkie samochody, które służą przede wszystkim utrzymaniu zimowemu. Pługi, pieskarki, solarki, etc. Zaczynamy wymianę tego sprzętu i to stanowiło też określone koszty, jakie były poniesione w roku 2010. Łącznie nakłady inwestycyjne grupy w roku 2010 wyniosły około 45 milionów złotych i były przeznaczone w jej części na infrastrukturę autostradową. I z mojej strony jeszcze, proszę Państwa, na zakończenie ostatni slajd, który mówi troszeczkę więcej o bezpieczeństwie na autostradzie A4. Wspominałem o tym w słowie wstępnym, że liczba zabitych to jest zero. To jest pierwszy rok w historii eksploatacji tej autostrady, że nie mieliśmy wypadków śmiertelnych. I mam nadzieję, że uda nam się utrzymać ten stan jak najdłużej, ale tak jak mówiłem, licho nie śpi. Zawsze może się wydarzyć coś tragicznego, co nie będzie miało nic wspólnego z naszymi wysiłkami, aby utrzymać tę autostradę na poziomie najlepszym z możliwych, na poziomie określonym standardami najwyższymi, jakie są w polskim prawie wyraźnie określone. Jak Państwo widzicie, liczba wypadków i kolizji na milion przejechanych kilometrów spadła prawie dwukrotnie od tego najbardziej złego 2004 roku, wynosi teraz 0,063. Także jest to kwota, która, powiedział, jest porównywalna z najlepszymi wynikami uzyskiwanymi w tych krajach, w których bezpieczeństwo jest bardzo istotnym środkiem branym pod lupę wyjątkowo zarówno przez stronę publiczną, no i przede wszystkim przez społeczeństwo. Porównaliśmy również te zdarzenia, jakie miały miejsce na A4, do części wybranych dróg alternatywnych. Mówię części, ponieważ uzyskaliśmy dane z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach i pokazaliśmy, jak to wygląda na drogach alternatywnych wokół autostrady, czyli droga krajowa 79, która biegnie przez Mysłowice, Jaworzno, Chrzanów do Krakowa, droga 94 i droga krajowa 44. To są te główne drogi alternatywne dla naszej autostrady. Jak Państwo widzicie, ta liczba wypadków, musimy też wziąć pod uwagę, że te wszystkie drogi krajowe mają około 35-38 km długości. Naszą podajemy statystykę w oparciu o całe 61 km, które mamy pod zarządzaniem. Niemniej bardzo wyraźnie widać, jak zdecydowanie inne są te wskaźniki związane z liczbą osób prawnych zabitych, czy też liczbą kolizji, wypadków, jakie miały miejsce na tych drogach, które służyły do porównania tegoż poziomu bezpieczeństwa na autostradzie A4. I tym apelem do nas przede wszystkim, żebyśmy jak najdłużej utrzymali taki stan. Ja pozwolę sobie zakończyć swoją część wystąpienia, licząc na Państwa pytania po zakończeniu. Dziękuję.
Proszę Państwa, tak podzieliliśmy, że o przyszłości to prezes Kołużyński, o przyszłości bardziej ja. Żeby przejść do przyszłości, to kilka słów przypomnienia na temat umowy koncesyjnej, która jest w tej chwili niejako podstawą naszego biznesu. To są rzeczy oczywiście znane, nie są to nowe, ale tak zawsze warto sobie przypomnieć. Jeśli chodzi, tutaj mamy mapkę pokazującą na tle autostrad, na tle systemu dróg głównych w Polsce nasz odcinek. Jest to dla przypomnienia pierwsza płatna autostrada w Polsce, ulokowana między Krakowem a Katowicami. Okres obowiązywania umowy jest 30 lat, minęło już trochę, mamy zakończenie umowy koncesyjnej na rok 2027. Kolejny tutaj punkt mówi, że długość odcinka jest 61 km. To są dwupasmowe obydwa kierunki, czyli 2 plus 2 linie. I tu zaznaczamy taką informację, która może nieczęsto się przebija, ale ostatnio przez prasę przeszła szeroka fala dyskusji na temat bezpłatności różnego rodzaju obwodnic i tak dalej. potocznie jesteśmy postrzegani, że mamy cały odcinek płatny i to jest pewne sprostowanie, można powiedzieć, tego powszechnego wizerunku. My odcinek płatny mamy tylko 48-kilometrowy z tych 61. Oczywiście z pieniędzy tych użytkowników pokrywamy koszty utrzymania całego 61-kilometrowego, w tym, czyli 13-kilometrowego bezpłatnego. Na tle tych doniesień prasowych pamiętamy, że żądania były, aby do Katowic mieszkańcy Jaworzna, Mysłowic, Sosnowca mogli dojeżdżać bezpłatnie. Myśmy po prostu przypomnieli poprzez prasę, że przecież u nas to już jest dawno spełniony i cały czas postulat, bo wszyscy mogą dojeżdżać bezpłatnie. Również kierowcy jadący od południa, którzy chcą wykorzystać i wjechać na tak zwaną obwodnicę wschodnią, naszym odcinkiem od węzła Muckowska do węzła Brzęczkowice mogą przejechać bezpłatnie i przejeżdżają zawsze bezpłatnie. System poboru jest otwarty, mamy dwa place poboru opłat. Co to znaczy może otwarte, żeby może dla tych, którzy nie są zorientowani, myślę, że prawie wszyscy są, ale na wszelki wypadek dla przypomnienia, to znaczy, że są tylko dwie bramki i tylko pobieramy opłaty tych dwóch miejscach, czyli krótko mówiąc w miejscu na placu poboru opłat w Brzęczkowicach pobieramy za pół trasy, jak gdyby i w drugim miejscu za pół trasy. Co oznacza również, że niektóre fragmenty wewnątrz tego odcinka są bezpłatne, bo jeżeli ktoś wjedzie w Wyczynie i wyjedzie w Szanowie, to również będzie to poza kontrolą, czyli również tam pewien element bezpłatności występuje. Z punktu widzenia akcjonariuszy jest to wiadomość neutralna, bym powiedział, dlatego że liczą się wyniki, a nie co jest w środku i jak to jest zorganizowane, ale mówię z punktu widzenia, żeby Państwo wiedzieli, gdyby ktoś mówił, że jest wyjątkowo krwiopijczy system i tak dalej, to on jest po prostu tak zorganizowany, żeby to Państwo, którzy są akcjonariuszami naszymi, żeby to mieli informację. Jeśli chodzi o podstawowe regulacje w umowie koncesyjnej, no to wiemy, że stronami jest minister infrastruktury oraz koncesjonariuszem jest Telexport Autostrada Małopolska. Na przypomnienia, dlaczego taka struktura jest, może też dlaczego mamy, jak gdyby w tej chwili SAM i Telexport Autostrady, ktoś by mógł się zastanawiać, czy to nie można jednym pociągnięciem połączyć. Nie można z dwóch powodów, pomijając aspekty samej operacji na giełdzie, to koncesjonariusz jest zobowiązany do prowadzenia wyłącznie działalności na jednym określonym miejscu. Nie może być żadnego krosowania przepływów finansowych, w związku z tym, gdybyśmy to sprowadzili do tego punktu, zamknęlibyśmy rozwój Telexportu jako grupy kapitałowej, czyli to, co Państwa interesuje jako spółki giełdowej. W tym momencie nawet działalności pod tytułem wynajem dzierżaw, czy też żadnej innej rozwojowej ta spółka koncesjonariusz nie może prowadzić. To zamyka po prostu wewnętrznie, ponieważ jest to ściśle zarządzanie pod projekt konkretny, czyli tutaj nie można. Między innymi, dla przypomnienia, może nie wszyscy wiedzą, wiele lat temu przenieśliśmy kiedyś, początkowo Telexport był koncesjonariuszem i przenieśliśmy koncesję na Telexport Autostradę Małopolską. To, że w międzyczasie osoby są w tej chwili praktycznie pokrywają się tu i ówdzie, to same zarządzanie to jest jak gdyby kwestia oszczędności i pewnej spójności, można powiedzieć, bo na ogół nie ma konfliktu między mną jako prezesem Telexportu Autostrada Małopolska. Jeszcze się nie pokłóciłem z prezesem Telexportu Autostrady, nie przypominam sobie ostatnio kłótni, a gdy tej fuzji nie było, to czasami problemy się zdarzały, ale ostatnio znikły. Jeśli chodzi o nasze prawa, oczywiście jest ich troszkę więcej niż tu zapisane. Najważniejsze to są tu zapisane, czyli prawo do przychodów z tytułu poboru opłat, w tym do rozliczenia przychodów z tytułu winiet, czy a właściwie rekompensat tego tytułu. To jest bardzo istotna różnica w stosunku do innych projektów autostradowych. Szczególnie to będzie dalej może pokazane. Gdzie indziej, często jeśli jest za dostępność, to po prostu wówczas jest tylko prawo do bycia kasjerem, a nie do przychodów. Prawo do przychodu z tytułu dzierżawy miejsc obsługi podróżnych, chodzi tutaj o stacje benzynowe, etc. Tam z tego określone prowizje prawie to wydzierżawiamy, ale również mamy. I innych przychodów z pozostałej działalności związanej z pasem drogowym autostrady. Ale wszystko, jak zauważają Państwo, jest autostradą, nic nie jest inną działalnością. To, co z inną, to już jest zabronione w tym momencie. Obowiązki. Obowiązki to trzeba było dostosować tą w przeszłości autostradę, czyli prowadzić określone roboty budowlane, okresowe remonty kapitalne, jak i bieżące utrzymanie, zarządzanie miejscami obsługi podróżnych, nawet jak wydzierżawiamy, to odpowiadamy za to. Zorganizowanie finansowania, zapłata czynszu dzierżawnego, to jest na bieżąco dochód Skarbu Państwa, o czym się też czasem przeacza. Płatności koncesyjne, również na bieżąco tutaj Skarb Państwa będzie otrzymywał pewne płatności w swoim czasie. I po okresie obowiązywania umowy koncesyjnej przekazanie drogi stronie publicznej w określonym stanie technicznym, nie gorszy niewątpliwie, tylko w pełnym stanie. Tu może taka informacja, te płatności, te obowiązki są opisane pewnymi algorytmami, które pokazują dokładnie, jak to w przyszłości ta kaskada pieniędzy, które na bieżąco pobieramy, a które się nie przejawiają w tym, co Państwo by byli zainteresowani w postaci dywidendy, jest opisana szczegółowo w umowie koncesyjnej. Dywidendę możemy płacić z tego tytułu wyłącznie, jako stary eksport autostrady w pewnym okresie czasu i to pewne rzeczy tutaj podjęliśmy, m.in. obniżenie kapitału, by to by blokowało, obniżenie właśnie wartości nominalnej. W ten sposób otwieramy furtkę i jak się pojawi, to oczywiście jest to możliwe. Chciałem również powiedzieć, że oczywiście tutaj chodzi o wyniki finansowe stale eksportu autostrady. W tym miejscu może powiem przy nawiązaniu do dywidendy, że szukamy nabywcy na część tego budynku, w którym się znajdujemy, co posiadamy. I pewien tu plac jeszcze mamy obok. W przypadku, gdybyśmy to sprzedali z określonym zyskiem, to jest szansa małej, może jeszcze nie takiej dywidendy jak w przyszłości, ale wypłaty, jeśli będzie uchwalona uchwała, którą dzisiaj przyjmiemy, ale to oczywiście jest może nie to, co wszyscy inwestują, nie o to chodzi tutaj w tym przypadku. Niemniej jednak zwracam uwagę, że bez tej furtki, którą później przegłosujemy, nawet tej groszowej, powiedzmy, czy jakiejś tam dywidendy nie byłoby możliwe nawet teoretycznie. Oczywiście zawsze decyzja należy do akcjonariuszy, którzy decydują, czy dywidenda jest, czy też na inne środki. Tylko do tej pory można było powiedzieć, było to zablokowane. I układ jest taki, że oczywiście ta kaskada też przewiduje spore udziały dla Skarbu Państwa w przyszłości, nie tylko na dywidendy. Tutaj skomentuję podstawowe prawo, czyli prawo do przychodów w podziale na te dwie części, czyli z rzeczywistego poboru opłat. Różne formuły w świecie obowiązują. U nas jest tak zwany mechanizm maksymalnej stawki, który został kiedyś określony. I ona się ta maksymalna stawka zmienia wraz z inflacją i wzrostem PKB. Na dzień dzisiejszy, jeśli chodzi o samochody osobowe, to maksymalna stawka na jednej bramce jest 14 zł, rzeczywista jest 8 zł. Na samochodów ciężarowych odpowiednio 35,50 i 24,50. Tu może powiem o czymś, co tutaj nie jest napisane. My jeszcze na podstawie badania elastyczności, wrażliwości ruchu na podwyżki cen jeszcze posługujemy się wewnętrznie w firmie stawką optymalną. To znaczy, to jest hipotetyczna stawka oczywiście, która by powiadała, ile, przy jakiej stawce, przy określonej wrażliwości byśmy maksymalne przychody osiągnęli. Czyli teoretycznie najlepszy wynik finansowy. Ale wiemy, że żyjemy w otoczeniu nie tylko, nie jesteśmy na wyimaginowanej wyspie, niezależnie od otoczenia społecznego i politycznego. Więc oczywiście to jest tylko pewien wskaźnik. I tak dla ciekawości, byśmy to w prasie tu ludzie podawali, to cyfra się pojawiła, zamiast 8 zł, że będzie w tym roku 10,50. Ta 10,50 to jest właśnie, które się pojawiło, przeszło wielką burzą, że tak powiem, że to będzie stosowana. To jest stawka na dzień dzisiejszy, wydaje się, według wyliczeń naszego doradcy do spraw właśnie ruchu SDG, wydaje się być taka zapewniła. Niemniej jednak, gdybyśmy zastosowali taką stawkę, to skutki tego mogłyby się per saldo okazać negatywne z uwagi na zawirowania polityczne, które jak Państwo wiedzą od czasu do czasu się pojawiają przy naszej autostradzie. Jest to ulubiony żart polityków i z tego względu jest to wykorzystywane dosyć często zupełnie niezasadnie, odbiegający w sposób znaczny od prawdy, po prostu populistyczny. My takie wnioski możemy składać na wzrost tej stawki, ale nie większej oczywiście niż maksymalna, nie możemy przekroczyć nigdy niż maksymalna, musi być uzasadnienie. Najczęściej uzasadnieniem jest to właśnie ta analiza SDG, jednym z elementów uzasadnienia. Jednak jesteśmy w tej dobrej sytuacji, że w przypadku, gdy generalna dyrekcja by nie zgodziła się, to po prostu musi płacić odszkodowanie, z tym, że my również do tego nie dążymy. Chodzi o dobrą współpracę z naszym jedynym klientem praktycznie. Nie chcemy tutaj żadnych elementów wojny, ponieważ wiemy, że jeśli nowe projekty by mogły być, o czym będzie nieco później mowa, to tylko we współpracy z tym naszym jednym klientem, czyli generalną dyrekcją. I w związku z tym musimy też tu działać na zasadzie bardzo racjonalnej. Jeśli chodzi o temat drugi winiety, to już w przyszłym roku jeszcze będziemy o nim mówić, a w następnym roku już prawdopodobnie nie będziemy mówić, ponieważ stanie się to temat historyczny. No nie, ale w przychodach tego roku będziemy, na przyszłym walnym będziemy mówić jeszcze. Ja właśnie o tym mówię. Temat stanie się na tyle historyczny, że już nie będzie w przychodach na rok sprawozdawczy ujmowany. Natomiast w chwili obecnej tylko tyle informuję, że według planu kończy się ten system z 1 lipca 2011 roku i z tym są związane pewne rzeczy, gdzieśmy wiązali nadzieję uczestnictwa w tym systemie elektronicznym, systemie poboru opłat, ale nie wyszło. Natomiast później przechodzimy na rzeczywisty i tu oczywiście jest być może w tym momencie przyszłości przejdziemy, to się zastanowimy do czegoś, cośmy do tej pory nie stosowali, podawanie przyszłych przychodów, jeśli akcjonariusze uważają, że to jest dobra metoda. W tej chwili zależało to wielu od pewnych takich decyzji, w których nie mieliśmy wpływu i się nie chcieliśmy wprowadzać kogokolwiek w błąd. W momencie, jeśli będzie zlikwidowany system winietowy, przejdziemy na system już rzeczywistego poboru opłat. Również jeśli przejdziemy na wtedy będzie wdrożony elektroniczny system poboru opłat, czyli będziemy wiedzieć, które drogi już w tej chwili wiemy, ale jeszcze pół roku temu myśmy nie wiedzieli, nawet kilka tygodni temu nie wiedzieliśmy przed ukazaniem się odpowiedniego rozporządzenia Rady Ministrów. Między innymi, że Olkuska, alternatywna droga, będzie również ujęta w tym systemie, to będziemy, sądzę, mogli oceniać już z dużym prawdopodobieństwem, oczywiście też nie dokładnie, ale powiemy tutaj, pan prezes wspominał wrażliwości na PKB i tak dalej, przychody i być może przejdziemy do formuły, jeśli takie będziemy mieli sygnały od inwestorów, że to jest lepsza formuła, to my nie jesteśmy przeciwko tego, mu nic nie mamy, czy innego sposobu podawania na przyszłość. Tutaj mamy coś, co wszyscy się lubią, zwłaszcza politycy, posługiwać, następną tabelkę i tutaj, żeby Państwo też mieli pewną świadomość. Nasza autostrada jest wyjątkowa. Sądzę, że nie tylko od strony wypadkowej, ale również wyjątkowa z sposobu finansowania tej autostrady, o czym się często nie wspomina. I Generalna Dyrekcja mówi, że chce unifikować, to powiedzmy mówiła, że chce zunifikować, ale tylko w tym, co jest dla niej niekorzystne, ale z kolei nie chciała unifikować w tym, co jest dla niej niekorzystne. Chodzi tutaj, że wszystkie inne systemy są w Polsce w jakiś sposób z odpowiedzialnością Skarbu Państwa. Tu pełne ryzyko nasze ruchu, finansowania, etc. Jest po naszej stronie. Stąd przy analizie podzieliliśmy tutaj na dwie grupy, chociaż one też tak idealne nie są do końca, ale przynajmniej co do zasady. Pierwsza grupa to jest powiedziane ryzyko związane z ruchem strona publiczna, ale to jest tak nie do końca powiedziane, nie do końca prawdziwie. Ja bym tu, trzeba było jakoś krótko zawrzeć tą informację, żeby na tabelce odpowiadało. Tak naprawdę to, co u góry jest w tych dwóch pozycjach, to jest tam, gdzie strona publiczna może w dowolny sposób regulować zapotrzebowanie polityczne na stawki na poborze opłat. Czyli w każdej chwili może strona publiczna uznać, że te stawki, które tu widzimy 0,19 u góry, może podjąć decyzję, że zmienia do 0,15, 0,13, 0,12 i z tym nie należy porównywać. To jest kwestia decyzji politycznej, czego, kto i jak chciałby. W związku z tym my jesteśmy prywatnym koncesjonariuszem i mamy inne obowiązki. Nie mamy obowiązku, aczkolwiek nie, pamiętamy o tym, żeby też nie drażnić, że tak powiem, tej opinii polityczno-społecznej, ale my nie mamy tej swobody, bo projekt nasz musi się zamykać. Tym bardziej, jeśli patrzymy to, co proponują w ramach krajowego systemu poboru opłat dla ciężarówek. Więc tu stawki, jeśli uwzględnimy fakt, że oni nie pobierają VAT-u, to są zbliżone, bo tu niżej Państwo mają policzone, wypadałoby 0,25, a my mamy 0,26. Ale też tu jest realizowana polityka społeczno-polityczna. Polityka, jeśli może być polityczna, nie może być polityczna. W każdym bądź razie do tej pory tam było, tam gdzie widzimy krajowy system, zero po prostu, bo były bezpłatne. W tej chwili jest coś więcej i dla nas tutaj z punktu widzenia popytu na naszą, powiedzmy, autostradę, można powiedzieć, jest to korzystne, ponieważ Olkuska będzie płatna. Także te stawki trzeba, nie wolno porównywać, jak niektórzy tak demagogicznie, bo to jest zupełnie inna sprawa, jedno i drugie. Jeśli chodzi o obowiązki koncesjonariusza, to tak jak wspomniałem, jest mnóstwo tych obowiązków, ale najważniejsze to są pewne prace budowlane. Państwo tu mają podzielone na trzy elementy tych prac budowlanych, te, które zostały zrealizowane. Państwo mają wykaz, nie będę opowiadał, ponieważ to są znane historie. O tych, które są aktualnie prowadzone, to wspominam, że gdyby Skorzyński, przede wszystkim mosty, Państwo mają wyrzucone kwoty obok tutaj w tym momencie. I co do wykonania jest najważniejsze, jest to kwota. Wydawałoby się, że mamy gotową autostradę, jak niektórzy mówią, tylko postawiliśmy bramki, a tu wcale te bramki nie są, tylko jest tu całkiem pokaźna jeszcze kwota za bieżący rok 125 milionów i przyszłych 500 milionów złotych. Tu są oczywiście pozycje bardziej istotne i mniej istotne. Poszeregowaliśmy od strony może nie tej jakiejś takiej poglądowej, co by się wydawało najistotniejsze, od strony wydatków, czyli największe wydatki czekają nas na budowę i modernizację pozostałej części systemu odwodnienia autostrady. Wbrew pozorom to się wydaje, tam tego nie widać, a to jest właśnie największa pozycja. Później kolejne pozycje to są rozbudowa trzech węzłów. W Mysłowicach w tej chwili, można powiedzieć, jesteśmy bardzo blisko, również Byczyna i Rudno kolejne będą rozbudowywane. Następnie jeszcze dodatkowo cztery miejsca obsługi podróżnych, budowa ekranów akustycznych, przejścia dla zwierząt. Nas może jeszcze ominie to, co nowe autostrady budowane są. Jeśli Państwo śledzą, to niektórzy szacują, że wydatki na tak zwane prozwierzęce, jeśli tak by można nazwać, to jest 30% kosztów budowy autostrady. To są koszty. U nas to tak nie będzie, tak przynajmniej sądzimy na ten moment, bo mamy pewne założenia i one jeszcze nie są te takie, jakbym powiedział, rozbujane. No i zieleń ochronna, budowa kładki, to są już drobniejsze, niemniej jednak. Oczywiście należą, są również nakłady na takie utrzymanie, czyli okresowa wymiana nawierzchni, na pewno nas jeszcze jedna czeka. Wymiana i utrzymanie urządzeń do poboru opłat, to za moment, że tak powiem, kilka słów rozwinę, oraz utrzymaniem obiektów mostowych. Główne projekty inwestycyjne w tym roku, przede wszystkim to już co kolega Skorzyński wspominał, jest to ten remont 22 obiektów mostowych, kontynuacja. Staramy się tutaj bardzo, aby remont ten odbywał się przy minimalnym wpływie negatywnym na, że tak powiem, żeby nie utrudniał kierowcom poruszanie się. W tym celu jest inna organizacja, bym powiedział, ruchu niż była w przeszłości. Wczoraj miałem okazję być na drugim stołku, czyli prezes SAM-u. Dyskutowaliśmy dokładnie ten problem i również obecni wykonawcy, można powiedzieć, też są skłonni bardziej tu z naszej grupy kapitałowej akurat mamy uwzględniać tego typu, żeby działania, żeby to minimalizować, wydłużając również czas pracy w danym dniu, plus inaczej organizować. Okazuje się, nie wszystko można, ale cokolwiek można i Państwo zauważyli, że są zwężenia. Dopóki można utrzymać dwa pasy w obydwa kierunki, chociaż zwężone to staramy się utrzymać, to zdecydowanie podwyższa płynność. W przeszłości, pamiętają Państwo, zawsze był jeden pas, dwa pasy, a w tej chwili całkiem dobrze pod mostami mieszczą się, okazuje, dwa. Trzeba też pewne rzeczy, działania podejmować. Oczywiście wymiana maszyn, o czym kolega wspominał, nie będę, odwadnianie i tak dalej, ekrany to mamy wszystko. Natomiast tu jest kolejna pozycja, bardzo istotne są dwie następne pozycje, bym powiedział, oprócz te ostatnie, to już też wspominałem, tu lekko skupię się na tym temacie. Proszę Państwa, my mamy w zasadzie jeden wskaźnik kolejki na bramkach, które ewentualnie by mogły być powodem jakichś działań restrykcyjnych ze strony rządu. Ta autostrada została zbudowana tak, jak została, czyli takie place poboru, jakie są, czyli 6, 7 w każdą stronę i nic więcej. I teoretycznie moglibyśmy w razie jakiegoś ataku, że kolejki są zbyt długie, bronić tej pozycji i sądzę, żebyśmy byli po właściwej stronie. Niemniej jednak, ponieważ uważamy, że głównym naszym dobrem jest dobro klienta i zadowolenie, satysfakcja, podjęliśmy po ubiegłorocznym szczycie letnim, kiedy w sierpniu rzeczywiście oceniliśmy, że kolejki zdecydowanie, powiedzmy, przekraczają to, co uważamy za przyzwoite, aczkolwiek były już uruchomione bramki wszystkie. Zmieniliśmy pewien system, między innymi organizacji pracy w spółce zależnej STA, gdzie, żeby doprowadzić do sytuacji, że wtedy, kiedy jest duże natężenie ruchu, były wszystkie strzałki na zielono. I to jest pierwszy etap, czyli w obecnej strukturze, nazwijmy, technologicznej autostrady. Niemniej jednak uznaliśmy, że to jest jeszcze za mało i postanowiliśmy rozbudować placę poboru opłat poza to, co było w projekcie technicznym. To mówię, to jest wydatek, to jest jak gdyby obniżenie zysku, ale to jest niezwykle ważne, żeby tutaj nie doprowadzić do jakiegoś pola ewentualnej potyczki, która by coś zagrażała. Przewidujemy docelowo, że poszerzymy, zmienimy ten układ, który jest i to do końca przyszłego roku, nad wcześniej przewidujemy, po 2012 roku mniej więcej takie wstępne założenia, aczkolwiek szczegóły wyjdą po projektach szczegółowych, technicznych, że w każdą stronę będzie dwa dodatkowe pasy. Czyli zbudujemy dodatkowo dwa pasy. Problem jest jedyny i największy w tej chwili, bardziej skomplikowany, to się chyba przedłuży poza ten okres, co wymieniłem, w Balicach od strony południowej, gdzie mamy lotnisko tuż przy naszym tym i tam, aby wejść na ten teren, gdzie chcemy zbudować nowe pasy, musimy mieć zgodę lotniska. Lotnisko jest w badaniu cywilno-wojskowym, czyli dwóch stron, że tak powiem, musimy mieć zgodę zarówno strony cywilnej, jak i wojskowej. Wstępne rozmowy, wprawdzie to jest obowiązkiem Generalnej Dyrekcji, jeśli zaakceptuje program udostępnienia nam tej ziemi, niemniej jednak my również wykorzystujemy swoje kontakty, aby to uzyskać i tutaj wydaje się, że wszystko będzie w porządku. To jest taki pierwszy ruch wielki, powiedzmy, który będzie widoczny. Drugi ruch, który jest mniej widoczny u nas, funkcjonuje jako tak zwane WUPO. A jeszcze może zanim do tego, bo Państwo się może dziwią, jeśli jadą, że coś tam na skrajnych pasach się dzieje. Więc na skrajnych pasach, wykorzystując doświadczenie Atlantii, ponieważ to są pasy dla pojazdów szerokogabarytowych, więc Atlantia we Włoszech, też mając podobne sytuacje, doszła do wniosku, że można zbudować z tego jednego pasa zrobić dwa pasy. I na okres przejściowy do uruchomienia tych dodatkowych dwóch pasów, czyli na okres jednego roku, postanowiliśmy wydać trochę pieniędzy, nie są aż tak duże, żeby przed sezonem letnim w tym roku, czyli krótko mówiąc już przed świętami wielkanocnymi, bo jeden szczyt, później będzie kolejny, uruchomić ósmy taki pas dodatkowy, gdzie trzeba będzie płacić z prawej strony. To będzie adresowane do kierowców, głównie z pasażerami, bo najczęściej tak wiemy, że pasażer odlicza pieniądze, podaje kierowcy, jeśli tylko jadą w dwójkę. I zakładamy, że da to efekt mniej więcej 80% takiego normalnego pasa. Nieco będzie oczywiście mniej efektywny, niemniej jednak na okres roku, żeby ten problem był łagodniejszy. Następnie przewidujemy w ciągu najbliższych lat, główne prace też do 2012, ale niektóre się przedłużą, wymiana urządzeń poboru opłat, tak zwany program WUPO. Tam przewidujemy kilka rewolucyjnych zmian, między innymi dla samochodów części osobowych free flow, czyli krótko mówiąc, żeby mógł przejeżdżać bez zatrzymywania. Dla ciężarowych, tych, które przejdą na systemy poboru opłat elektronicznego, żeby to było w pierwszym etapie co najmniej stop and go, tylko wystarczy, zostanie, zaraz pojedzie. ale to musimy podpisać stosowne umowy z stroną rządową, bo to jest jak gdyby dosyć skomplikowana sprawa wbrew pozorom. Ale to jest pierwszy i ewentualnie też do free flow, czyli krótko mówiąc bez zatrzymywania w przyszłości. To doskonale powinno oprócz tych dodatkowych pasów przyspieszyć przejazd. I oczywiście jeszcze inne systemy płatności bezgotówkowej, różnego rodzaju zbliżeniowe karty, etc. Tutaj w tym zakresie są objęte tym właśnie zagadnieniami, jeśli chodzi o te punkty, które tracą. Tutaj, tak jak wspomniałem przedtem, przechodzimy do strony 26 już. Tutaj o planach to tak się nie da podzielić dokładnie. Strona 26. Tu jest temat zmiany struktury kapitału własnych. To jedno z najważniejszych celów tej zmiany jest oprócz takiego wizerunku w pewnym sensie, to najważniejsze jest umożliwienie płatności dywidendy. To jest najważniejszy cel, czyli krótko mówiąc, to co akcjonariuszowi do tej pory według mnie było niezbyt miłe, jak się dowiadywał, pierwsza możliwa gdzieś tam 2020 rok, czy któryś de facto, nawet dalej, czyli de facto w ostatnim roku może, no to oczywiście byłoby to absurdalne, bezsensowne. W związku z tym spółka by miała wyłącznie charakter spekulacyjny, czyli zabawy akcjami. Natomiast nie byłaby w sensie takiego stabilnego inwestora tutaj długofalowego, długookresowego. Ten temat zostanie przy okazji innego punktu omówiony. Kolega z tej omówi dokładnie, a tylko sygnalizuje, że ten slajd pokazuje właśnie ten cel. Natomiast potencjalne kierunki rozwoju. Wiemy, że tutaj mamy sytuację specyficzną. Następny slajd, proszę. Mianowicie sytuacja jest taka, jaka jest. Biznes autostradowy to nie jest biznes, gdzie można się łatwo rozpychać na rynku. Tutaj jedynym naszym stroną po drugiej stronie, czyli klientem, jest Skarb Państwa i musimy po pierwsze uważnie śledzić, co Państwo proponuje i także, jeśli można, oczywiście wyrażać swoje opinie, co jest optymalne na tej podstawie, co się dzieje w świecie. Bo jeżeli w świecie coś się dzieje, to nie jest taki nasz jakiś lobbying chcieństwa, tylko jak gdyby racjonalnego podejścia, tak to rozumiemy, więc występujemy na różnego rodzaju konferencjach, przy różnych sytuacjach, gdzie staramy się przedstawiać, jak to w świecie funkcjonuje i co by było celowym również prowadzić u nas, bo to jest racjonalne. W pewnym sensie tutaj, w tym momencie może nam sprzyjać to, co wszyscy mówią, że było złe, czyli kryzys finansowy, kryzys finansów publicznych, bo jako tutaj strona rządowa nie życzymy niczego oczywiście, bo N skutków innych jest zdecydowanie ujemnych, natomiast w pewnym sensie nie ma kija bez dwóch końców, ten zły jest, ale też pewien pozytywny. Na dzień dzisiejszy startowaliśmy i odpadliśmy, jeśli chodzi o problem, powiedzmy, ETC. Niemniej jednak ETC składa się, tak zwane ogólnie ETC, czyli elektroniczny system poboru opłat, ma podsystem, manualny system poboru opłat. O czym się może na co dzień nie mówi, chodzi o to, że dla samochodów osobowych póki co nie ma elektronicznego, więc trzeba robić na tych odcinkach już tylko i wyłącznie autostradowych za przeznaczonych do miejsc, gdzie będą opłaty, systemy manualne. I tu prowadzimy rozmowy z Kapszem, aby być podwykonawcą do wprowadzenia tego i eksploatacji tego systemu na odcinku A4 z Wrocławia do Katowic. To wtedy prawdopodobnie byłoby to z wykorzystaniem naszej spółki zależnej STA, która ma w tym zakresie doświadczenie, niemniej jednak właśnie startujemy do rozmów. Wydaje się, że dosyć pozytywna reakcja i wydaje się, że są szanse na ten projekt. Równocześnie w ostatnim czasie pojawił się raport rządu o stanie budownictwa drugi autostrad w ostatnich latach od roku 2008 do roku 2015 i tam pojawiły się pewne informacje, jak również troszkę inne na temat przyszłości, bo co przeszłość to nas mało interesują. I jest sygnalizacja, że dwa projekty będą przewidywane do realizacji na ten moment w systemie partnerstwa publiczno-prywatnego. I tu Państwo mają zaznaczone. Jeden to jest A1 na odcinku nie jak przedtem styków Pyrzowice, ale już od Tuszyna, bo pewien fragment będzie w innym wariancie realizowany. To jest około 140 km. Oraz drugi na wschód od Warszawy, Generalnie projekty, ten projekt A1 był przedmiotem próby budowy w ramach systemu partnerstwa publiczno-prywatnego, niemniej jednak strona rządowa wówczas próbowała przerzucić wszystkie ryzyka na stronę prywatną. Myśmy startowali w takim przetargu A2, który jest zaznaczony i też nie podjęliśmy rozmów w ogóle. Wycofaliśmy się, co Państwa informowaliśmy, dla tych, co byli oczywiście 2 lata temu chyba. Dlaczego się wycofaliśmy? Uznaliśmy za nierealistyczne, że nie da się zamknąć finansowo, nie trzeba zawracać głowy nikomu, bo w ten sposób można szybciej przejść do innych wariantów. I tak jest, rząd przeszedł i buduje w ramach własnego. Natomiast druga firma, która miała budować A1, podjęła się, że zamknie i nie zamknęła finansowo i temat jest już otwarty. Autostrady, jak nie było, tak nie widać póki co perspektyw. Pewne założenia się pojawiają nieoficjalnie na rynku, jak to będzie zorganizowane. Wydaje się, że jest to dosyć istotne, przynajmniej te założenia wskazują zmienione w stosunku do tego, co było na tym A2, cośmy startowali. I jest szansa włączenia się. Oczywiście są to olbrzymie środki. Oceniamy, że chyba co najmniej 1 miliard euro lub więcej będzie to kosztować, zwłaszcza, że pewne ryzyka będą duże, więc projekt będzie wymagał bardzo, bardzo dobrego przygotowania, gdybyśmy w to wchodzili. Niemniej na dzień dzisiejszy nie mówimy nie. Jak będzie więcej wiadomo, oczywiście podejdziemy. Kolejne, jako były minister skarbu, moje ulubione słowo, prywatyzacja, w związku z tym tu również okazuje się, że bardzo, jak to w cudzysłowie, socjalistyczne państwa, kochające własność państwową, aczkolwiek kapitalistyczne w ogólnym rozumieniu, czyli Francja i Włochy, dokonała prywatyzacji infrastruktury, czyli sprzedała, oczywiście nie w tym dosłownym znaczeniu, zarządzanie, czyli autostrad w ręce oddała prywatne i aż w sytuacji głównie też problemów z budżetem. Zaraz się prosi oczywiście, żeby ten temat w Polsce, znaczy prosi. Wydaje się, że on wcześniej czy później stanie na porządku obrad. Oczywiście jeśli będziemy mieli na tyle moc w ramach grupy kapitałowej, bo sam Salexport na pewno nie będzie w stanie, to temat jest otwarty i tutaj Państwu ukazane są, które odcinki mogły być przedmiotem takiej prywatyzacji. Z boku jest tutaj podana takie w czerwonym tym pewna informacja szacunkowa absolutnie na podstawie doświadczeń głównie włoskich. Ile mogłoby to przynieść wpływu do budżetu państwa? Jest to, szacujemy, na 12 miliardów złotych. To jest pierwsza bezpośredni wpływ, a druga zdjęcie problemu dalszego utrzymywania, bo wiemy, że wpływ to jest jedno, a później trzeba kolejne wydatki, żeby utrzymywać. To jest kolejna kapitalna kwota, której tutaj już nie podejmujemy szacować, bo zależy na jaki okres czasu by to było udzielone. Niemniej jednak wydaje się, ja od czasu do czasu spotykając się w różnych gremiach, takie temat rzucam. Czy z tego coś by dla naszej grupy było? Nie wiadomo, oczywiście. Niemniej jednak, jeśli nie ma w ogóle rynku, to nie można na nim nic kupować, trzeba ten rynek tworzyć. I tym akcentem prywatyzacyjnym, z perspektywą ewentualnej prywatyzacji, kończę moje wystąpienie, zarazem wystąpienie zarządu. Jesteśmy otwarci na odpowiedzenie na pytania.
Jeżeli ktoś z akcjonariuszy ma pytania, bardzo proszę. Jeśli pytań nie ma, a tak sytuacja wygląda, to przechodzimy do realizacji kolejnego punktu porządku obrad. To będzie punkt 9. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2010. W materiałach uchwała jest oznaczona jako uchwała nr 4. Odczytuję projekt uchwały. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2010. Paragraf 1. Na podstawie artykułu 395 paragraf 2 punkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz paragrafu 24 ust. 1 punkt 1 Statutu Spółki 18 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Salexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach rozpatrzyło i zatwierdza sprawozdanie zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2010. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Zarządzam głosowanie. Proszę o oddawanie głosu. Dziękuję bardzo. Poproszę o wydruk.
Dziękuję bardzo. Wyniki Państwo znacie. Ta forma. Twierdzę, że uchwała została podjęta jednomyślnie. Wszystkie głosy za. Możemy przejść zatem do realizacji kolejnego punktu porządku obrad. To jest punkt numer 10. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego Salexport Autostrady S.A. za rok obrotowy 2010. Uchwała oznaczona w materiałach jako uchwała numer 5. Odczytuję projekt uchwały, paragraf pierwszy. Na podstawie artykułu 395, paragraf 2, punkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz paragrafu 24, ustęp 1, punkt 1 Statutu Spółki, 18 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Salexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach rozpatrzyło i zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe spółki za rok obrotowy 2010 obejmujące a. jednostkowe sprawozdanie sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 253 747 tysięcy złotych. B. Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku wykazujące zysk netto w kwocie 4 127 tysięcy oraz całkowite dochody ogółem w kwocie 3 764 tysiące złotych. C. Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3 764 tysiące złotych. D. Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 11 390 319 tysięcy złotych. E. Informacje objaśniające do jednostkowego sprawozdania finansowego. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Proszę o oddawanie głosu. Dziękuję bardzo. Wyniki są identyczne z poprzednimi, czyli wszystkie głosy za. 177 221 610. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednomyślnie, co umożliwia nam przejście do kolejnego punktu porządku obrad. Pod numerem 11 znajduje się podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Salexport Autostrady za rok obrotowy 2010. Uchwała oznaczona w materiałach jako uchwała numer 6. Przystępuję do odczytania treści projektu. Paragraf pierwszy. Na podstawie artykułu 395, paragraf 2, punkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz paragraf 24, ustęp 1, punkt 6 Statutu Spółki, 18 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Salexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach rozpatrzyło i zatwierdza sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Salexport Autostrady za rok obrotowy 2010. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Proszę o oddawanie głosu. Dziękuję bardzo. Proszę o wyniki. Kolejna uchwała podjęta jednomyślnie. Wszystkie głosy za. Kolejny punkt porządku obrad to jest punkt numer 12. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Salexport Autostrady za rok obrotowy 2010. W materiałach uchwała oznaczona jako uchwała numer 7. Przystępuję do odczytania projektu uchwały. Paragraf pierwszy. Na podstawie artykułu 395, paragraf 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz paragrafu 24 ustęp 1 punkt 6 Statutu Spółki, 18 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Salexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach rozpatrzyło i zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Salexport Autostrady za rok obrotowy 2010 obejmujące a. skonsolidowane sprawozdanie sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1 382 758 000 zł. B. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku wykazujące zysk netto w kwocie 14 482 000 zł oraz całkowite dochody ogółem w kwocie 11 596 000 zł. C. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 7 628 000 zł, d. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 81 969 000 zł, e. informacje objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Zarządzam głosowanie. Proszę o oddawanie głosu. Dla formalności jedynie odczytam wyniki głosowania identyczne z poprzednimi. Wszystkie głosy za, uchwała została podjęta jednomyślnie. Możemy zatem przejść do realizacji kolejnego punktu porządku obrad. To będzie punkt 13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2010. W materiałach uchwała oznaczona numerem 8. Odczytuję projekt uchwały. Paragraf pierwszy. Na podstawie artykułu 395 paragraf 2 punkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz paragrafu 24 ust. 1 punkt 2 Statutu Spółki 18 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach postanawia zysk netto za rok obrotowy 2010 w kwocie 4 127 000 zł przeznaczyć na pokrycie straty z lat ubiegłych. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Bardzo proszę o oddawanie głosów. Dziękuję bardzo. I wyniki. Wszystkie głosy za. Uchwała podjęta jednomyślnie. W ten sposób zakończyliśmy głosowania dotyczące części finansowej zwyczajnego walnego zgromadzenia. W ramach punktu 14 przedmiotem głosowania będą absolutoria dla członków zarządu. Ja tylko dla formalności przypomnę, że to są głosowania podejmowane w trybie tajnym. Oczywiście system zapewnia z urzędu taką cechę głosowania. W pierwszej kolejności będziemy głosować absolutorium dla pana prezesa Emila Wąsacza. Uchwały są w materiałach, jeżeli chodzi o członków zarządu, oznaczone numerycznie jako uchwały od 9 do 11. I w związku z tym przystępuję do odczytania projektu uchwały. Zrobię to w pierwszym przypadku, pozostałych będę tylko wymieniał osoby. Na podstawie artykułu 395 paragraf 2 punkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz paragrafu 24 ust. 1 punkt 3 Statutu Spółki 18 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium prezesowi zarządu Emilowi Wąsaczowi z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2010. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Proszę o głosowanie. Dziękuję bardzo. Wynik widoczny na tablicy. Uchwała podjęta jednomyślnie. Gratuluję.
Dziękuję za absolutorium.
Uchwała numer 10. To jest uchwała dotycząca osoby pana wiceprezesa zarządu Mieczysława Skołorzyńskiego. Już bez odczytywania treści tej uchwały poproszę o głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium panu Skołorzyńskiemu. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Uchwała podobnie jak poprzednia została podjęta jednomyślnie. Gratuluję.
Ja również dziękuję.
Ostatnie głosowanie osobowe, jeżeli chodzi o zarząd, dotyczy ono udzielenia absolutorium wiceprezesowi zarządu panu Wojciechowi Gębickiemu. Poproszę o oddawanie głosów w tej kwestii. Dziękuję bardzo. Za chwilę podam wyniki. Dziękuję bardzo. I wyniki identyczne z poprzednimi. Uchwała została podjęta jednomyślnie. W ten sposób zakończyliśmy głosowania dotyczące udzielenia absolutorium członkom zarządu, a zatem zrealizowaliśmy punkt 14 porządku obrad. Możemy przejść do realizacji punktu 15. I tutaj sytuacja jest następująca. Przedmiotem tego punktu jest przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2010. Sytuacja prawna jest taka, że to jest dokument, który nie podlega ocenie walnego zgromadzenia na poziomie uchwały. Nie ma też przedstawicieli Rady Nadzorczej, natomiast jest za to sprawozdanie Rady Nadzorczej, z którym Państwo mieli okazję się zapoznać. Ono jest załączone do materiałów na zgromadzenie i było do wglądu dla akcjonariuszy zgodnie z trybem przewidzianym w kodeksie spółek handlowych. Nie wiem, czy któryś z akcjonariuszy zamierza zgłosić komentarz do tego materiału. Jeśli nie, to uważam ten punkt porządku obrad za zrealizowany, co pozwala mi przejść do punktu 16, a zatem w serii głosowań dotyczących udzielenia absolutorium dla członków Rady Nadzorczej. I w pierwszej kolejności będziemy głosować uchwałę w przedmiocie udzielenia absolutorium dla pana Dario Cipriani. Nie będę, jeśli Państwo pozwolicie, odczytywał projektów tych uchwał. One są w większości takie same, poza oczywiście tytularnym wskazaniem przewodniczącego Rady. Zwrócę na to uwagę w stosownym momencie. Poproszę zatem o oddawanie głosów, jeśli chodzi o udzielenie absolutorium dla pana Cipriani. Zarządzam głosowanie. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Wyniki głosowania. 100% głosów za. Uchwała została podjęta jednomyślnie. Kolejne głosowanie jest osobowe. Dotyczy udzielenia absolutorium dla pana Michelangelo Damasco, tak? Michelangelo, tak, przepraszam, bo to jednak włoski nie jest moją mocną stroną. Ale za to mogę zarządzić głosowanie. Bardzo proszę o oddawanie głosu. Przedstawiam proforma, są Państwu znane. Wszystkie głosy za, uchwała podjęta jednomyślnie. Przed nami kolejne głosowanie. Uchwała oznaczona w materiałach jako uchwała nr 14. Dotyczy ona osoby pana Aleksandra Galosa. Poproszę o oddawanie głosów. Dziękuję bardzo. Ogłaszam wyniki. Kolejna uchwała podjęta jednomyślnie. Kolejne głosowanie dotyczy osoby, przeczytam fonetycznie, Konstantino Iwoi, nie wiem, czy inaczej się czyta. Dobrze, bardzo dobrze. To jest członek Rady Nadzorczej. Oczywiście okres pełnienia funkcji jak poprzednio, cały rok obrotowy 2010. Proszę o oddawanie głosu. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Wyniki na tablicy. Wszystkie głosy za, uchwała podjęta jednomyślnie. Głosowanie dotyczące kolejnego członka Rady Nadzorczej. Tym razem członek Rady Nadzorczej, pan Massimo Lapucci. I głosujemy. Bardzo proszę. Wszystkie głosy za. Uchwała podjęta jednomyślnie. Kolejne głosowanie. Uchwała numer 17, czy projekt dokładnie rzecz biorąc, oznaczony tym numerem. Głosowanie dotyczy osoby pana Krzysztofera Melnyka. Zarządzam głosowanie. Proszę o oddawanie głosów. Dziękuję bardzo. Poproszę o wydruk. Uchwała, podobnie jak poprzednie, podjęta jednomyślnie. Wszystkie głosy za. Mamy jeszcze dwa głosowania osobowe. W tej chwili będziemy głosować uchwałę o podzielonym absolutorium panu Robertowi Mengucci. I poproszę o oddawanie głosu. Wszystkie głosy za. Uchwała została podjęta jednomyślnie. Ostatnie głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium. Głosujemy absolutorium dla pana profesora Tadeusza Gudyki. Poproszę o oddawanie głosów. I prawem serii ostatnią uchwałę podjęliśmy również jednomyślnie. Wszystkie głosy za. W ten sposób zamykamy punkt 16 porządku obrad i dochodzimy do tego miejsca, które było objęte tą formalną i merytoryczną jednocześnie zmianą porządku obrad. Ja może poproszę pana Mieczysława Skołorzyńskiego o dwa słowa komentarza do tych uchwał. Część wyjaśnień została już przedstawiona wcześniej, ale tak się umawialiśmy, że one będą objęte odrębnym wyjaśnieniem. Bardzo proszę.
Szanowni Państwo, przyczyna, dla której zdecydowaliśmy się na wystąpienie do Was z prośbą o wyrażenie zgody na obniżenie kapitału zakładowego spółki, tkwi głęboko w historii. Powiedziałbym nawet, że poprzez to głosowanie, poprzez podjęcie tej decyzji definitywnie zamkniemy pewien okres w historii Stareksportu Autostrady, a właściwie powinienem powiedzieć Stareksportu S.A., który dotyczył działalności stalowej. Ona przyniosła nam wieloset milionowe straty. Niestety część tych strat musiała zostać zaksięgowana w kapitałach własnych, w pozycji straty uzyski. Wykreślić. To ostatnie słowo dla przypieków. Mamy 334 miliony strat dla przypieków. Kwota potężna. Mieliśmy dwa wyjścia. Pierwsze, pozostawić biegowi zdarzeń pokrywanie tej straty poprzez wypracowywanie zysków w kolejnych latach. Te zyski wypracowywane przez spółkę holdingową, jaką de facto w chwili obecnej jesteśmy, no siłą rzeczy są bardzo niewielkiej wartości i przy obecnej strukturze działalności są to zyski, które bym określił mianem plus minus zero. Tych kilka milionów, które wypracowane było chociażby w roku 2010, to jest tylko te 4 miliony. Oprócz 334 miliony łatwo sobie wyobrazić, ile lat by nam zajęło pokrycie straty z lat ubiegłych z wypracowanych zysków. Oczywiście jutro nie wiemy, jak będzie wyglądała nasza działalność, czyli będziemy mocno, aktywnie zaangażowani w biznes, który będzie przynosił większe zyski i tym samym ten okres czasu byłby dość krótki. Niemniej jednak postanowiliśmy, że chcemy przyspieszyć. Przyspieszyć, aby zlikwidować tę pozycję bilansową i umożliwić tym samym, zgodnie z KSH, przyspieszenie również wypłaty dywidendy, jeżeli takie zyski w najbliższej przyszłości by się pojawiły. Jak to zrobić? No, KSH to nam nie zostawia zbyt wiele wyjść. Najczystszym elementem, który nie dotyka żadnego z akcjonariuszy, ale wszystkich po kolei z osobna, było obniżenie wartości nominalnej ceny jednej akcji. Konfiguracja tej straty plus ta kalkulacja doprowadziły nas do tego, że chcemy zmniejszyć tę wartość nominalną z 2 zł do 75 groszy za jedną akcję i tak wypracowaną kwotę przeznaczyć na pokrycie straty z lat ubiegłych, jak również korzystając z pozostałych pozycji, jakie znajdują się w kapitałach własnych. Mam tutaj na myśli również i korektę, wykorzystanie korekty z tytułu przeszacowania kapitału zakładowego z całości ponad 18 235 tysięcy złotych, jak również i wykorzystać część kapitału zapasowego w wysokości pokrywającej dokładnie te straty. Co nam to przyniesie? Patrząc na sytuację taka, jaka ona w chwili obecnej jest, bez żadnego dodatkowego rozwoju, który mógłby przynieść, czy przyspieszyć, czy też powiększyć zyski. Ale biorąc tylko pod uwagę ten projekt i tą konfigurację grupy kapitałowej, jak ona dzisiaj wygląda. Jeżeli wcześniej będą zyski, o czym wspominał wcześniej, to znaczy w tych najbliższych latach, nawet gdy one będą stosunkowo niewielkie, to oczywiście taka możliwość wypłaty dywidendy będzie miała miejsce już. Ale nie wiemy, czy od razu to zrobimy, czy też warto dzielić jakieś tam groszowe, istotne, groszowe wartości. Mało istotne. Natomiast zgodnie z umową koncesyjną i z modelem finansowym, jaki w chwili obecnej funkcjonuje, który nie powinien ulec większym zmianom, istnieje już w drugiej połowie lat tej dekady, istnieje możliwość otrzymania tak zwanego minimalnego zwrotu dla akcjonariuszy. Ale ten minimalny zwrot to nie są minimalne kwoty. To są kwoty, które mogą pójść setki milionów złotych. Dolne przestrzenie, tak jak powiedział. Niemniej jednak są to istotne wartości, które oczywiście będą przekazane akcjonariuszowi czy tej starej Sport Autostrady, a tym samym będziemy, w zależności od państwa akcjonariuszy zdania, mogli przeznaczyć na wypłatę dywidendy już bardzo istotne kwoty. Wszystkie pozostałe przyszłe dywidendy od SAM-u, zgodnie z umową koncesyjną, będą miały już miejsce od przełomu drugiej i trzeciej dekady i będą trwały praktycznie rzecz biorąc do końca okresu koncesji, czyli do roku 2027, i to będą już kwoty idące w grube setki milionów złotych. I z pewnością będą dzielone pomiędzy akcjonariuszy. Gdybyśmy teraz nie dokonali tej czynności, to mogę powiedzieć, że gdzieś tam w roku 2022-2023 rozpoczęlibyśmy wypłatę dywidendy. A więc uważamy, że tego rodzaju działania, pozbawione z naszej strony propozycji, jaka jest przed Państwa na stole, jaka leży przed Państwem na stole, byłoby z niekorzyścią dla wszystkich stron. I dla akcjonariuszy, i dla spółki, i wizerunku. I też myślę, że co jest bardzo ważne, działalność, którą prowadzimy, jest działalnością bardzo długoterminową, stabilną, przynoszącą zyski, co pokazały te kilkanaście lat koncesji, stałe, wymierne zyski i warto się tymi zyskami podzielić. My nie musimy jako SAM, podkreślam, jako nasza spółka zależna, te zyski gdzieś przeznaczać na działalność przyszłą, bo tej działalności przyszłej nie przewidujemy jako koncesjonariusz. Kończy się koncesja, kończy się działalność SAM. Natomiast dla nas, jako dla akcjonariusza, samo jest to niesamowicie istotne. I o ile oczywiście będą jakieś potężne nowe projekty, w których będziemy startowali, no to ta dywidenda siłą rzeczy może być ograniczona. Niemniej jednak to są setki milionów złotych. Jestem przekonany, że akcjonariusze będą mogli zdecydowanie wcześniej poprzez podjęcie dzisiaj decyzji zgodnej ze złożonym przez zarząd wnioskiem, akcjonariusze będą mogli uzyskać te dodatkowe profity z tytułu dywidendy. Tyle słowem krótkiego uzasadnienia, dlaczego wychodzimy z tym projektem i dlaczego jest to dla nas wszystkich, naszym zdaniem, bardzo istotne i ważne. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Jeśli nie ma pytań, to przystępuję do odczytania. Są pytania? Nie ma, tak? Przystępuję do odczytania projektu uchwały. Uchwała oznaczona w materiałach jako uchwała nr 21. I tak. 18. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Stal Eksport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie artykułu 430 paragraf 1 oraz artykułu 455 paragraf 1 i 2 Kodeksu Spółek Handlowych, w związku z artykułem 457 paragraf 1 punkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz paragrafem 24 ustęp 1 punkt 7 Statutu Spółki uchwala, co następuje. Paragraf 1. Obniża się kapitał zakładowy o kwotę 309 077 528 zł, to jest z kwoty 494 524 046 zł do kwoty 185 446 517 zł poprzez zmniejszenie wartości nominalnej każdej akcji o kwotę złotych 25 zł, to jest z kwoty 2 zł do kwoty 75 groszy. Paragraf 2. Obniżenie kapitału zakładowego spółki, o którym mowa w paragrafie 1, następuje w celu pokrycia straty spółki z lat poprzednich. Paragraf 3. Zarejestrowanie obniżenia kapitału zakładowego spółki, o którym mowa w paragrafie 1, następuje bez przeprowadzenia postępowania konwokacyjnego, ponieważ przedmiotowe obniżenie kapitału zakładowego spółki ma na celu wyrównanie poniesionych strat, o których mowa w artykule 457, paragraf 1, punkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych. Paragraf 4. W związku z treścią paragrafu 1 niniejszej uchwały, paragraf 6, paragraf 6 i 7 statutu otrzymują następujące brzmienie. I odczytuję treść statutu po zmianie. Paragraf 6. Kapitał spółki wynosi 185 446 517 zł. Nowe brzmienie paragrafu 7. Kapitał zakładowy dzieli się na 200, tak? 25 groszy. Przepraszam. Będę pilnował. Paragraf 7. Kapitał zakładowy dzieli się na 247 262 023 akcje zwykłe na okaziciele o wartości nominalnej 75 groszy każda, w tym 8 341 030 akcji serialu o numerach od 1 do 8 341 030, 492 796 akcji o numerach od 8 341 031 do 8 833 826, 4 miliony akcji serii D o numerach od D 8 833 827 do D 12 833 826, następnie 94 928 197 akcji serii E od numerach od E 12 833 827 do E 100 762 023 akcje, 50 milionów akcji serii E o numerach od F 107 762 024 do F 157 762 023 oraz 89 500 000 akcji serii G, G o numerach od G 157 762 024 do G 247 262 023. Wszystkie akcje spółki są akcjami na okaziciela. Paragraf 5. Uchwały. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego statutu. Paragraf 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania obniżenia kapitału zakładowego oraz zmian statutu spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru
sądowego. Przypominam, że to jest uchwała w przedmiocie zmiany statutu, w związku z tym wymaga kwalifikowanej większości 3/4 głosów. Jeśli źle odczytałem projekt uchwały, przepraszam, rozumiem, że to jest korekta. Nie będę powtarzał tego jeszcze raz. Wiemy, że chodzi o grosze, których nie odczytałem. Mam nadzieję, że nie ma z tego tytułu jakichś wątpliwości. Jeśli nie, to proszę o oddawanie głosów. Zarządzam głosowanie. Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta jednomyślnie. Myślę, że to jest bardzo ważna uchwała i w imieniu zarządu dziękuję za taki wynik głosowania. Przechodzimy do uchwały oznaczonej w materiału jako uchwała nr 20. To jest uchwała w sprawie pokrycia strat spółki z lat poprzednich. Odczytuję projekt uchwały. 18. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie artykułu 395 paragraf 2 punkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz paragrafu 24 ustęp 1 punkt 2 statutu spółki uchwala, co następuje. Paragraf 1. Pokrywa się w całości stratę z lat ubiegłych w wysokości 334 714 187 złotych 29 groszy. Poprzez a. rozliczenie w całości korekty z tytułu przeszacowania kapitału zakładowego w kwocie 18 235 000 zł oraz b. przeznaczenie kwoty 309 770 77 528 zł i 75 groszy powstaje w wyniku obniżenia kapitału zakładowego spółki poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji spółki oraz c. przeznaczenie kwoty 7 401 658 zł 54 grosze pochodzącej z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej zgromadzonej na kapitale zapasowym spółki. Głosujemy. Zarządzam głosowanie. Bardzo proszę. Uchwała została podjęta jednomyślnie. Proszę Państwa, w tej chwili przechodzimy do punktu 19 porządku obrad, a zatem podjęcia uchwały w sprawie zmiany statutu spółki. Uchwała jest oznaczona jako uchwała 22 w materiałach Walnego Zgromadzenia. Przystępuję do odczytania projektu tej uchwały i tak. Uchwała w sprawie zmiany statutu spółki na podstawie artykułu 431 paragraf 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz paragrafu 24 ustęp 1 punkt 7 statutu spółki 18 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. postanawia paragraf 1. 1. Zmienić paragraf 14 statutu spółki poprzez nadanie mu następującej treści. Paragraf 14 ustęp 1. Rada Nadzorcza składa się z 5 do 9 członków, w tym przewodniczącego i jego zastępcy. Liczbę osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej danej kadencji określa Walne Zgromadzenie. Ustęp 2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. Ustęp 3. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem danej kadencji wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej. Ustęp 4. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swojego grona przewodniczącego Rady Nadzorczej na jego wniosek zastępcę przewodniczącego. Ustęp 5. W przypadku śmierci lub rezygnacji członka Rady Nadzorczej Rada uprawniona jest do kontynuowania pracy w ramach danej kadencji, o ile liczba jej pozostałych członków jest nie mniejsza niż określona w artykule 385 paragraf 1 Kodeksu Spółek Handlowych. Zapis ustępu 6 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio. W skład Rady Nadzorczej powinni wchodzić także członkowie niezależni, to jest wolni od jakichkolwiek powiązań, które mogłyby istotnie wpłynąć na zdolność niezależnego członka do podejmowania bezstronnych decyzji. Ustęp 7. Niezależność, o której mowa w ustępie 6, należy rozumieć jako a. brak powiązań ze spółką poprzez to, iż członek Rady Nadzorczej nie jest powiązany ze spółką, spółkami od niezależnymi bądź stowarzyszonymi, umową o pracę, ani żadnymi umowami cywilnoprawnymi powodującymi jego zależność. B. Brak powiązań z akcjonariuszami posiadającymi ponad 5% akcji w kapitale zakładowym poprzez to, iż członek Rady Nadzorczej
nie jest powiązany z akcjonariuszem umową o pracę ani żadnymi umowami cywilnoprawnymi powodującymi jego zależność. Nie zasiada w organach zarządzających lub nadzorczych podmiotów będących akcjonariuszami spółki. C. Brak powiązań z członkami zarządu spółki poprzez to, iż członek rady nadzorczej nie jest członkiem najbliższej rodziny któregokolwiek z członków zarządu spółki. 2. Zmienia się numerację paragrafu 20 statutu spółki w ten sposób, że ustęp 4 oraz ustęp 5 otrzymują odpowiednio numerację 5 i 6. Ponadto dodaje się ustęp 4 w następującym brzmieniu i brzmienia ustępu 4 proponowanej wersji wynikającej z uchwały. 4. Walne zgromadzenie zwołuje się poprzez ogłoszenie dokonywane co najmniej na 26 dni przed terminem zgromadzenia na stronie internetowej spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. W konsekwencji powyższego paragraf 20 statutu spółki otrzymuje następujące brzmienie. Ustęp 1. Zwyczajne wolne zgromadzenie odbywa się w terminie 6 miesięcy po upływie każdego roku obratowego. Ustęp 2. Nadzwyczajne wolne zgromadzenie może odbywać się w każdym terminie, gdy organy lub osoby uprawnione do zwołania wolnych zgromadzeń uznają to za wskazane z zachowaniem obowiązujących procedur. Ustęp 3. Wolne zgromadzenie zwołuje zarząd spółki. Ustęp 4. Wolne zgromadzenie zwołuje się poprzez ogłoszenie dokonywane co najmniej na 26 dni przed terminem zgromadzenia na stronie internetowej spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Ustęp 5. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania zwyczajnego wolnego zgromadzenia, jeżeli zarząd nie zwoła go w terminie określonym w ustępie 1 oraz nadzwyczajnego wolnego zgromadzenia, jeżeli zwołanie to uzna za wskazane. Ustęp 6. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać zwołania nadzwyczajnego wolnego zgromadzenia. I paragraf 2 uchwały. Ustęp 1. Zwyczajne wolne zgromadzenie Stal Eksport Autostrady S.A. upoważnia Radę Nadzorczą spółki do ustalania tekstu jednolitego zmienionego statutu. Ustęp 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem prawnym na dzień zarejestrowania przez właściwy sąd rejestrowy zmian statutu przyjętych niniejszą uchwałą. I to wyczerpuje treść uchwały. Bardzo proszę o oddawanie głosu. Dziękuję. Uchwała w przedmiocie zmiany statutu została podjęta jednomyślnie. W ten sposób możemy przejść do ostatniego już punktu porządku obrad, to jest punkt 20. A mianowicie podjęcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu Walnego Zgromadzenia Stal Eksport Autostrady S.A. Uchwała oznaczona w materiałach na zgromadzenie jako uchwała nr 23. Przystępuję do odczytania projektu uchwały. Uchwała w sprawie zmiany regulaminu Walnego Zgromadzenia Stal Eksport Autostrady S.A. Na podstawie paragrafu 23 ust. 2 statutu spółki 18 zwyczajne Walne Zgromadzenie Stal Eksport Autostrady postanawia. Paragraf 1. Ustęp 1. Zmienić paragraf 5 regulaminu walnego zgromadzenia poprzez nadanie mu następującej treści. Odczytuję treść. Walne zgromadzenie otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca albo inny członek Rady Nadzorczej, a w razie nieobecności członków Rady Nadzorczej prezes zarządu albo osoba wyznaczona na piśmie przez zarząd, a następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego. Paragraf 2. Ustęp 1. Zwyczajne walne zgromadzenie Stal Eksport Autostrady S.A. upoważnia Radę Nadzorczą spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego regulaminu. Paragraf 2. Ustęp 2, przepraszam. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym, że zmiany regulaminu obowiązują począwszy od następnego walnego zgromadzenia. Poproszę o głosowanie. Dziękuję bardzo. Za chwilę przedstawię wyniki. Uchwała została podjęta jednomyślnie. Wszystkie głosy za. W ten sposób wyczerpaliśmy porządek obrad w całości. Przepraszam bardzo za te usterki w odczytywaniu kwot, czy też cyfr, przy tak ogromnych kwotach i na tłoku może się to zdarzyć. Mam nadzieję, że wszystko zostało zaprotokołowane prawidłowo. Dopilnuję to jeszcze osobiście jako przewodniczący. Dziękuję Państwu bardzo. Zamykam obrady zgromadzenia. Jeszcze prezes podnosi dłoń.
Chcę po prostu w imieniu zarządu podziękować szczególnie za poparcie uchwały nr 21 dotyczącej obniżenia płatności nominalnej
akcji, dlatego że uważam, to jest bardzo istotne, że to jest jednomyślnie, powiem szczerze, to jest bardzo istotne, ponieważ to była taka uchwała, która mogła budzić jakieś wątpliwości, zrozumienie i tak dalej. Oznacza to, że kierunek myślenia zarządu, który został tutaj przedstawiony, ma akceptację wszystkich obecnych. Oczywiście to troszkę nam pozwala również sądzić, że i innych akcjonariuszy. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Powtórnie damy panu zwalne zgromadzenie. Dziękuję bardzo.